No i dzień dobry wszystkim, właściwie dobry wieczór. Jeszcze tutaj jeszcze wszystko ustawiam. Przepraszam, że w ogóle jest jakieś większe opóźnienie w związku z audycją. Ale niestety tak się w sumie złożyło, że trochę zbiegło, trochę się ostatnio też porobiło i w sensie też pozmieniało różnych rzeczy i dlatego dzisiaj wszedłem nieco z opóźnieniem, trochę też nieprzygotowany, ale mam nadzieję, że jakoś mi pomożecie, przede wszystkim dzwoniąc. No i oczywiście rozmawiając na temat tego, co dzisiaj będziemy rozmawiać, a będziemy dzisiaj rozmawiać o broni. Broń jest to rzecz, która niewątpliwie się wpisuje w rozwój cywilizacji. Właściwie, jak tylko ludzie zaczęli się rozwijać, to właściwie zaczęli też rozwijać metody, można powiedzieć, kaleczenia siebie. No, nie jest to łatwa rzecz, w ogóle mówiąc o broni, bo jak wiadomo, że jak jest rozwój broni, to jest to też kwestia po prostu czyjejś śmierci, tak? Więc de facto razem z rozwojem cywilizacji nauczyliśmy się lepiej zabijać. No nie wiem, czy to właściwie jest z czego być dumnym tak naprawdę, bo no, jak można być dumny w ogóle z zabicia kogoś? No, oczywiście, jeśli zostaliśmy napadnięci, jest to kwestia życia, no, lub śmierci, tak? Naszego życia. Ale bywa tak, że po prostu, no, wojny toczą się o zwykły zysk, po prostu, tak jak dzisiaj mamy do czynienia z tym. Okej, to myślę, że powoli przejdziemy do tematu. W ogóle to chciałem też z takich technicznych spraw poruszyć, że audycja być może będzie nieco bardziej nieregularna, dlatego że ostatnio sporo się dzieje u mnie w sprawach zawodowych, mianowicie być może przeniosę się do Warszawy. Jeszcze zobaczymy, jak to będzie. Muszę przejść wszystkie rozmowy kwalifikacyjne i inne różne, ale no być może będę po prostu pracować w Warszawie, więc sporo zmieni się, ponieważ właściwie 13 lat mieszkam już w Lublinie, więc jest to spora zmiana. Także wybaczcie ewentualne jakieś nieregularności, jakieś po prostu może też czasami nieprzygotowanie takie pełne do audycji, ponieważ no po prostu z racji tego, że no i muszę się dokształcać. I muszę po prostu też różne rzeczy brać pod uwagę, które muszę sobie zorganizować podczas tej przeprowadzki. No, jest to rzecz nieco kłopotliwa, żeby po prostu ze wszystkim się wyrobić. Mam nadzieję, że jednak jakoś dam radę utrzymać ten dwutygodniowy cykl, w sensie tą regularność. No, ostatnio miała być tydzień temu audycja, ale tak wyszło, że no po prostu raz, że też krawiec zniknął ze względu na swoje różne sprawy, także te, które opisywał, ale także jest po prostu zarobiony i troszeczkę nie miał mnie kto hostować, a w końcu postanowiłem, że będę hostował się sam, troszeczkę też za przyczyną Zenona, którego pozdrawiam i zresztą pozdrawiam wszystkich słuchaczy, którzy piszecie, którzy komentujecie, którzy słuchacie i w ogóle wszyscy, którzy jakoś się kręcą wokół radia. W ogóle jest też jeszcze jedna sprawa techniczna, mianowicie nie udało mi się zalogować na nocne radio, dlatego piszcie na Skype FOORACK, czyli furak po prostu. Ja jeszcze będę musiał tam was pododawać. Jeszcze dzisiaj pewnie nie wszystko będę ogarniać, bo jeżeli się okazuje, że będę hostować sam audycję po prostu, no to będzie pewne rzeczy na początku trudno ogarnąć. Na przykład dzisiaj na pewno nie będę w stanie przeczytać czata. Wiemy, że na pewno tam jesteście, na pewno rozmawiacie na różne tematy, między innymi też pewnie o tym, o czym będzie rozmowa. Więc bardzo was proszę, jeżeli macie jakieś pytania, to najlepiej w ogóle dzwońcie, a jeżeli chcecie tylko napisać, to piszcie. Jednak przepraszam, jeżeli nie zawsze odpowiem tak szybko, jakbym chciał i nie wszystko zauważę tak, jak chciałbym tego, także najlepiej, jeżeli zadzwonicie, pogadacie. Ja myślę, że każdy facet troszeczkę się bronią fascynuje. Są też, myślę, kobiety, które tym też się interesują. W ogóle jestem ciekaw, czy są kobiety pośród tutaj nas, słuchaczy. Jeżeli są, to niech się odezwą, bo miło by było. I cóż, i przechodzimy do tematu. Więc broń. Jak już powiedziałem na wstępie, Broń to jest rzecz, którą właściwie rozwijaliśmy przez całe życie. Właściwie dziś, w dzisiejszych czasach są to takie, pod pewnymi względami, nie wiem jak wy uważacie, ale czasy trochę takie beznadziejne, bo z jednej strony mamy duży rozwój technologiczny, a z drugiej strony, po pierwsze, dla celów wojskowych dużo projektów jest utajnianych. Ja myślę, że już dawno mielibyśmy, no może nie teleportację, ale pewne technologie rodem ze Star Treka, gdyby nie to, że po prostu wiele projektów, tak zwanych czarnych projektów, które często opisuje Klot w swojej audycji, są po prostu utajniane, tak? I no nie wiemy, co się z nimi dzieje, co ludzie rozwijają w tych projektach, nad czym siedzą, jakie zagadnienia poruszają. I z jednej strony jest to też taki wątek, który daje dużo emocji, tak? Bo tajemnica zawsze wzbudza emocje. A z drugiej strony jest to też sprawa taka, która no też budzi pewien strach, przynajmniej u mnie, bo tak naprawdę no, możemy mieć do czynienia z technologiami, których nie znamy i być może nie poznamy bardzo długo, a może nie poznamy też za naszego życia. I dla celów wojskowych, z racji utajniania tych technologii, no, jest rozwijane masę różnych projektów, których prawdopodobnie nam się nie śniło. Wcale mnie nie zdziwi, jeżeli naprawdę jakieś tajne laboratoria już dawno mają nie tylko urządzenia free energy, ale na przykład komunikację po polach torsyjnych, czy na przykład, nie wiem, broń taką, jaką na przykład czasami obserwujemy w różnych serialach science fiction, tak? Czy to fazery, czy promienie śmierci, które opracowywał sam Tesla, czy też inną technologię, bardziej na przykład psychotroniczną, tak? Którą podejmują ludzie uważający się za kontrolowanych. Temat mind control jest ciekawy, ale raczej staram się go dzisiaj nie poruszać, ponieważ niewątpliwie jest to bardziej może nie tyle tematyka broni, co tortur, a myślę, że o torturach też by było ciekawe porozmawiać, ale w najbliższym czasie poza tym tematem dzisiejszym nie planuję jakichś tematów ściśle wojskowych, także myślę, że no, porozmawiamy bardziej o cywilizowanych rzeczach, bardziej pokojowych. No więc broń. Broń właściwie to jest... Każda rzecz dzisiaj może stać się bronią, ale na początku bronią był chociażby zwykły rzucony kamień, tak? Właściwie w zasadzie interesując się bronią, zapominamy, że tak naprawdę człowiek jest właściwie najdoskonalszą bronią, bo oczywiście mamy bomby atomowe, bomby wodorowe, bomby neutronowe, broń elektromagnetyczną, broń akustyczną, być może jeszcze jakąś, która mi nie przychodzi do głowy. Oczywiście poczynając też od tych starodawnych broni, jak broń drzewcowa, biała, która zresztą rządziła w Europie i w Azji też przez naprawdę wiele wieków. Więc po prostu no tak to jest, że no, jak człowiek się rozwija, to też udoskonala pewne narzędzia, tak? Ale z racji, dlaczego człowiek jest najlepszą bronią? Dlatego, że po prostu no, to człowiek jakby jest za tym karabinem, to człowiek naciska spust w jakimś, nie wiem, myśliwcu, tak? I to człowiek tak naprawdę podejmuje największe decyzje, tak? Czy zabić, czy nie. Człowiek też, nawet jeżeli nie jest tym pilotem, który steruje myśliwcem, to obmyśla strategię, jak zaatakować w ten czy inny sposób, tak? Jedną z taką najbardziej starodawnych chyba ksiąg na temat wojny to jest Sztuka wojny Sun Tzu. Przyznam się szczerze, że niestety jej nie przeczytałem, zresztą chyba bym nie dał rady akurat, nie tylko ze względu na moją sytuację życiową, ale też ze względu po prostu na to, że jest to, no myślę, książka, którą należy i przeczytać, i w pewien sposób zrozumieć. Więc myślę, że kiedyś moglibyśmy poświęcić trochę czasu także tej książce. Ale właśnie strategia, czyli człowiek, który jest bronią, jest tym, co atakuje, ale też tym, który myśla, jak zaatakować. Jak wiadomo, jednym z najlepszymi strategami w ogóle w starożytności byli chociażby Grecy. Przecież to Grecy wymyślili na przykład falangę. Tak samo przecież na przykład właśnie taki filozof, pewnie wszystkim znany, jak i naukowiec Archimedes, on może nie tyle wymyślał strategię, co maszyny wojenne, tak? Więc właściwie Rozwój technologii odbywał się już, można powiedzieć, za czasów, kiedy właściwie jeszcze przed przyjściem Chrystusa, tak, na świat. Także no zawsze, odkąd człowiek się rozwijał, chciał tą broń stworzyć. No i na początku tą bronią właśnie, przypuszczam, po prostu były ręce nasze, tak, żeby uderzyć. Oczywiście myślę, że te filozofie podejmujące właściwie temat walki, ale też filozofii już powstały bardziej w średniowieczu. Na przykład judo powstało w wieku XVIII przez, no właściwie stworzył je filozof japoński Jigoro Kano. Mam nadzieję, że nie pomyliłem imienia. Jakby co, to napiszcie na Skype'ie albo zadzwońcie i poprawcie mnie. Ale właśnie, tylko że wiadomo, że użycie rąk no wymaga kontaktu z przeciwnikiem, tak? Bo się okazuje, że tak naprawdę już od starożytności wiele różnych plemion, czy właściwie państw, miast, jeżeli mieliśmy do czynienia z bardziej urzędową strukturą, oni zawsze chcieli walczyć z daleka, tak? Czyli chcieli, nie wiem, no chociażby rzut kamieniem, tak? To już jest walka na odległość. Zwłaszcza jeżeli jest to, no po prostu jeżeli trafimy kogoś odpowiednio, czy w głowę, czy jeśli jest to na tyle mały kamień, że na przykład uderzy w oko, tak? No to już jest broń tak naprawdę. Ale tak rozwijając broń, zaczęliśmy bardziej, no mówi się nawet o 10 tysiącach lat przed Chrystusem. Były to po prostu maczugi, czyli na przykład bardzo różnie zaostrzone jakieś, no może nie pnie, ale bardziej jakieś kije, konary, bardziej może po prostu wycięte czy wystrugane, no patyki to, albo bardziej myślę, że konary, czyli takie grubsze jakieś żerdzie, czy po prostu coś, co no raz, że można trzymać też i odsunąć przeciwnika troszeczkę na większą odległość, ale też porządnie skaleczyć takiego człowieka. Jak zaczął się wyrób żelaza? No właściwie do żelaza to jeszcze trochę czasu, bo na początku ludzie zaczęli wyrabiać raczej taką stal miękką zdecydowanie. No ołów, jak wiemy, za bardzo na przykład na miecze czy na noże się nie nadawał, ale już na przykład stopy miedzi z cynkiem i inne różne metale, to już tak. Zresztą, jak wiadomo, stal była w bardzo różnych krajach czy plemionach właściwie bardzo różnie kuta, więc mamy właściwie całe bogactwo mieczy. W średniowieczu, jak już naprawdę te miecze były na porządku dziennym, to właściwie istniało ich niemal 23 rodzaje. No ja nie wymienię ich wszystkich, bo nie jestem historykiem broni, ale jeżeli ktoś z słuchaczy wie, jak i co, to znaczy w sensie, jaki może być, jakie są rodzaje, czy były rodzaje mieczy, bo nie sądzę, żeby wszystkie rodzaje do dziś przetrwały, ale właśnie jeżeli jest czy rekonstruktorem, czy może historykiem militariów, to zadzwońcie, powiedzcie, bo ja nie wiem wszystkiego, a tematyka jest jak najbardziej ciekawa. Także głównie jeśli chodzi o broń taką drzewcową, może potem bardziej białą, to właśnie, znaczy 10 tysięcy lat temu bardziej mieliśmy do czynienia z bronią bardziej właśnie taką, może nie tyle drzewcową, ale właśnie to były głównie maczugi. Potem jak zaczęliśmy już wyrabiać jakąś, no czy stal, czy żelazo, czy jakieś różne rudy metali, do tych maczug były dodawane różne dodatki, tak? Na przykład zamiast tych jakichś tam kolców, to były już jakieś ścinki metalu, tak? W każdym razie miecze już zaczęły się pojawiać, no, już w czasach biblijnych, przecież znano miecze i to bardzo dobrze, posługiwano się nimi bardzo zręcznie. Były to właściwie czasy, ja wiem, tak 3000 lat przed Chrystusem, a nawet, no nie, wcześniej to chyba nie, ale od 1000 do 3000 lat przed Chrystusem były już znane miecze. Na początku, zanim w ogóle były miecze, bardziej były to noże, sztylety, różnego rodzaju taka broń. Owszem, do walki, może nie tyle wręcz, co wymagająca bliskiej obecności przeciwnika, ale też na krótki dystans, tak? Ponieważ jak wiemy, miecz zdecydowanie oddala przeciwnika od nas, ale jest to też wciąż kontakt bezpośredni, no, więc nie jest to kontakt taki, no, jaki mamy dzisiaj, czyli właściwie brak kontaktu, tak? Tylko wykrywamy obiekty przez różne sensory, skanery i tak dalej, dopiero atakujemy poprzez, nie wiem, wystrzelenie rakiety i tak dalej. No dla mnie w ogóle broń taka wymagająca kontaktu z przeciwnikiem jest chyba największą, nie wiem jakby to powiedzieć, czy próbą odwagi, czy właściwie taką no najlepszą, jeśli chodzi o walkę, ponieważ to nie tylko wymagało świetnych warunków fizycznych, człowiek musiał trenować praktycznie całe życie, ale też no, musimy spojrzeć w twarz przeciwnikowi, tak? Jesteśmy mu to winni, skoro chcemy go zabić. Co ciekawe, nawet na przykład w takiej książce, która mi jakoś chyba obrzydziła gatunek fantasy, ale mamy tam wspomniane w pierwszej części, czyli Grze o Tron, że skoro wysyłamy kogoś na śmierć, tylko tam chodzi bardziej o karę, a nie o wyzywanie na pojedynek. Natomiast jeżeli no, wydajemy wyrok śmierci, musimy sami go wykonać, przynajmniej Starkowie sami go wykonali, ponieważ uważali, że byli to winni tym ludziom, tak? Że schowanie się za kata było brakiem odwagi, było brakiem po prostu jakiegoś też odpowiedzialności chyba troszeczkę za to, że posyłamy tego człowieka na śmierć, tak? A to jest ciekawe, powiem szczerze. Ja chciałbym, żeby do pewnego stopnia pewne praktyki z tym związane akurat były stosowane, chociaż najlepiej, jeżeli w ogóle ludzie nie giną, tylko umierają śmiercią naturalną. Ja myślę, że każdy troszeczkę jest pacyfistą w głębi duszy, bo no chyba nikt nie chce ani zabijać, ani być zabitym, tak? Ale niestety mamy taką cywilizację, że uważam, że bez broni no to raczej może nie tyle wiele nie zdziałamy, tylko po prostu no zawsze jesteśmy lepiej chronieni, tak? Zawsze lepiej się człowiek chroni, jeżeli chroni sam siebie, tak? Nie zdaje tego na państwo, nie zdaje tego na jakieś instytucje, tylko po prostu sam używa danej broni. No przynajmniej ja za tym optuję. Także właśnie o to chodzi, że wtedy wrócę do tematu właśnie tego powstawania broni, że na początku właśnie były to no po prostu bardziej noże, sztylety, czy wszelkie raczej wyrafinowane bronie, no nawet w sensie takim, że no naprawdę trzeba było być blisko, tak? Nie wiem ile centymetrów dokładnie, ale no po prostu nie było stali, która by wytrzymała na przykład napięcia, jakie są no podczas walki mieczem, tak? O to chodzi właśnie przede wszystkim. No ale jak zaczęto wyrabiać już lepszą stal, między innymi wypracowano techniki skuwania tej stali znacznie lepiej, no to pojawiły się już miecze, tak? Miecze właściwie chyba były używane naprawdę przez bardzo długi czas. Właściwie bardziej już następca mieczy, czyli szabla, była używana jeszcze w XX wieku. No, ja z tego, co słyszałem na przykład różne historie z II wojny światowej, to na przykład były różne oddziały konne, które na przykład pewne znaki, żeby zachować ciszę, dawano szablą. Na przykład jeżeli spotkano jakąś większą grupę przeciwnika, o ile pamiętam, była taka historia, tylko nie pamiętam teraz jakiego pułku czy jakiej drużyny, że napotkali Rosjan obozujących gdzieś na wschodzie Polski i wyjechali z lasu prosto na nich, tylko że nie wiedzieli, że oni tam są i nagle jak zobaczyli, że tam są Rosjanie, a Rosjanie byli nieuzbrojeni, ponieważ po prostu odpoczywali, o to, żeby nie zdradzać swojej obecności, po prostu dowódca dał znak szablą, tak? I oni nie mając praktycznie żadnej amunicji, bo z tego co wiem, to raczej chyba no po prostu wystrzelali wszystko. Zresztą jak wiadomo, Polacy nie byli zbyt dobrze uzbrojeni. O tym też sobie jakoś powiemy, że bo chciałbym z wami przede wszystkim porozmawiać, no zadać kilka pytań, co wy sądzicie po prostu o posiadaniu broni i o rozwoju broni. No więc ten człowiek dał znak szablą i słuchajcie, no w ciągu bodajże 10 minut wycięli wszystkich Rosjan tam z tego obozu. I ci Rosjanie tam chyba nawet nie bardzo zdążyli do nich postrzelać, także i oni używali tylko szabli, więc kurczę, no można powiedzieć, że z jednej strony niby mamy już no właściwie XX wiek mieliśmy, tak, bo teraz mamy XXI wiek, to jednak wciąż broń biała w jakimś użyciu była, tak naprawdę. I że tak powiem, no każdy żołnierz oprócz jakiegoś tam karabinu czy innego, innej broni palnej po prostu no, nosił przy sobie jakiś miecz, szablę czy nóż, to już w ogóle obowiązkowo. Więc no można powiedzieć, że miecze, no bo szable to już jest następca mieczy, tak? To już bardziej po prostu, to też chodzi też o technikę walki szablą. Po prostu te miecze i szable, czy w ogóle broń biała, bo generalnie broń żelazna jest nazywana bronią białą, po prostu no, była używana bardzo długo, tak? Inaczej broń biała też jest nazywana broń sieczna, ale jak wiadomo, bronią białą też można nakłuć, po prostu, bo miecze jak mają ostry sztych, to po prostu no, też były wykonywane pchnięcia, nie tylko cięcia, tak? Także, no wiadomo, że żeby walczyć w ogóle mieczem, trzeba było być bardzo wyrobionym, trzeba było non-stop ćwiczyć praktycznie, nie? Także, także właściwie taki był, no miecze rozwijały się tak najbardziej chyba do średniowiecza, no aż do właściwie nawet XIX wieku, gdzie właśnie po takich mieczach właściwie już na początku kutych jakby z pełnej stali, potem zaczęto je jakby nieco odchudzać, żeby miecze po prostu dobrze cięły, ale też były w miarę lekkie, tak, do użytku. Czyli na przykład robiono na przykład wgłębienia po prostu w tej głównej części miecza, nie tam na krawędziach, gdzie jest ostrze, tylko po prostu jakby między krawędziami klingi, żeby też po prostu zmniejszyć ciężar miecza, zmniejszyć po prostu też ten ciężar, który musi nieść ze sobą rycerz, tak? Bo, no czy wojownik w ogóle, bo przecież jak wojownik no, walczył, to musiał, że tak powiem, walczyć, mieć owszem i dobrą technikę, ale też chodzi o to, żeby mieć też dużo siły, tak? No więc też chodziło o to, że te miecze jak były bardzo ciężkie, to też były niewygodne, no to chyba myślę, że łatwo zrozumieć. No i tu teraz mamy telefon, także muszę przerwać. Witaj, kto się do nas zgłasza?
Witaj w Furaku, z Zenon z tej strony.
Witaj Zenonie. Mam nadzieję, że cię dobrze słychać i że mnie też dobrze słychać.
No, słychać. Sprawdziłem, słychać już wszystko. Okej, okay, i Allah Akbar. To czekaj, teraz, bo chwilę nie słyszałem. Mówiłeś o mówiłeś o mieczach, tak? Teraz?
Tak. Głównie o mieczach, ponieważ no miecze, można powiedzieć, były główną bronią właściwie no nie tylko antyku, ale też bardzo często no i średniowiecza i praktycznie aż do...
Nie wiem, czy tak wiesz, co do antyku bym się nie zgodził. Myślę, że bronią antyku były przede wszystkim włócznie i jakieś tam wszystkie odmiany, nie? Typu tam słynna serrisa, czyli bardzo, bardzo długa włócznia, chyba tam nawet pięciometrowa, jak nie lepiej, używana przez falangitów macedońskich, czyli taką lżejszą falangę, która miała mniejsze opancerzenie, mniejsze tarcze, ale dłuższe te włócznie, zwane właśnie sarrisami, które dzięki temu mogły sobie z falangą poradzić od wroga i do dzisiaj tak nie do końca wiadomo, z czego tą sarrisę robiono, bo rekonstruktorzy nie potrafią jej zrobić na tyle długiej i na tyle mocnej, żeby była praktycznie w boju dobrze zastosowana.
Znaczy ja ci powiem tak, że na przykład faktycznie Grecy, czy jak ustawiali falangę, to faktycznie tam głównie rządziły włócznie, faktycznie. To z tym się zgodzę. Natomiast na Bliskim Wschodzie, no, między innymi też Biblia trochę o tym podaje, chociaż, no mówię, nie jestem też historykiem broni, więc fajnie, że zadzwoniłeś i jeżeli wiesz też coś więcej, to powiedz, że faktycznie na przykład na Bliskim Wschodzie już znano mieczy.
Tak
2000 lat.
Problem z mieczami jest taki, że ze względu na metale, które były wtedy używane, procesy produkcyjne, ciężko było zrobić długi miecz, który miałby dobre właściwości fizyczne, więc najczęściej były to miecze względnie krótkie, nie? W antyku mówimy, teraz cały czas o starożytności, nie? Wiadomo, brąz, czyli tam to będzie ołów i 10% cyny bodajże, taki to jest, 90% ołów i 10% cyny. Zresztą takie właśnie statki swoją drogą znajdowano fenickie, które miały dokładnie takie proporcje tych materiałów. które tam pochodziły chyba z RODOS, tam się wydobywało te materiały i tam szły do antyku, wszędzie rzeczy. No i produkowano raczej krótkie miecze, tak samo na Bliskim Wschodzie one były z reguły, dość częściej były zakrzywione, nie? Był obecny kopesz, znany z Egiptu, czyli taki swego rodzaju połączenie sierpa z mieczem. Uważa się go za praprzodka właśnie sejmitara i szabli. Jednak trzeba pamiętać, że tam na Bliskim Wschodzie, w rejonach Egiptu, miecz był rzadko używany, bo było mało metalu. I w zasadzie najbogatsi faraonowie mieli sztabki żelaza w swoich grobowcach, a nie złota, bo złota mieli wystarczająco proporcjonalnie dużo. Także wojska egipskie raczej używały włóczni i toporów. Jeżeli chodzi o miecze, to mówię, najkrótsze te miecze greckie, one się nazywały chyba Xiphos, czy jakoś tak. W falangach też miała miecze, one były też krótkie, mniej więcej, no, chyba niewiele dłuższe od tych gladiusów rzymskich, które miały, nie wiem ile, z 90 cm w sumie, gdzieś tak długości, jeśli mnie pamięć nie mieli. I były jeszcze miecze zwane spadcha, jakoś tak. To były już miecze długie, prawie tak długie jak późniejszy miecz długi, który jest równoznaczny z półtora ręcznym, ale to tam już są spory niesłuszne, bo to jest praktycznie to samo, długi miecz półtora ręczny, ale to już późniejsza epoka. Także spadchy używali najczęściej albo centurioni, albo kawaleria, czyli ekwici. A ekwici byli najczęściej, wiadomo, z bogatych rodów, bo na konia nie było stać przeciętnego legionistę. To tak wyglądała sytuacja z mieczami. Były też, jeżeli chodzi o rzymską armię, była używana na początku włócznia, która się nazywała hasta. No i taki wstępny, przed reformy mariańskiej legion niewiele się różnił od falangi, bo w zasadzie walczyli w takiej trochę gorzej zorganizowanej falandze. Mieli okrągłe tarcze. Hełmy też były względnie jednolite, chociaż ci wszyscy Rzymianie kupowali to sobie na jedną modłę, ale za własną kasę. No i to była taka falanga swego rodzaju, z tym, że była też jakoś trochę inaczej zorganizowana na trzy sekcje. Pierwsza się nazywała Hastati, to byli ci właśnie najmłodsi, druga byli Principes, jeśli mnie pamięć, mieli to być doświadczeni już, że ten wojownicy. Trzecia to byli triari, czyli tacy, którzy już kończyli praktycznie służbę. No i mówię, że jak sprawy zaszły do triari, znaczy się, że już było przestane, nie? Że już może być zadanie przekichane i takie funkcjonowało brzmie powiedzenie. No i tam były różne wyposażenie. Jednak trzeba pamiętać, jeżeli się mówi o starożytnych armiach, że większość z nich nie była jednolicie uzbrojona. Większość z tych armii. No nie tak. Była jednolicie uzbrojona i tutaj właśnie była przewaga Rzymu, że Rzym był w stanie wysłać w pole jednolicie uzbrojoną armię, która miała takie same przeszkolenie i takie same uzbrojenie i tak dalej, etc., etc. Na przykład wszyscy mieli zbroję, co było bardzo rzadko spotykane w armiach starożytnego świata. Praktycznie chyba nie przypominam sobie, żeby któraś armia, nie licząc jakichś tam armii chińskich, rzecz jasna, bo to osobny świat, nie? Na którym się tak praktycznie nie znam, niemalże w ogóle. To w starożytnym świecie praktycznie tylko Rzymianie i czasami Grecy, bo to też nie zawsze tak było, wystawiali wojska jednolicie uzbrojone, nie? Co tam jeszcze było? Spartanie, jeżeli chodzi o starożytnych wojowników, Spartanie nie walczyli na gołe klaty w żadnym wypadku. Mieli zbroje i to bardzo fajne zbroje. Co tam jeszcze było ciekawego? Włócznia była często używana w starożytnym świecie, czyli taka, znaczy włócznia, oszczep, czyli lżejsza włócznia.
Grecja, Rzym też, nie?
Tak. Znaczy z konia też rzucano oszczepami. Inna włócznia też była używana. Koni nie było strzemion. Znaczy.
No i włócznie właśnie. Włócznie też, można powiedzieć, były zamieniane niejako z
bronią. Tak. Swoją drogą przeglądam sobie teraz do pierwszego Warhammera podręcznik i tam też właśnie coś o tym jest. To jest tak, proca była popularną bronią. Wbrew pozorom tam do średniowiecza też była dosyć popularna. Ze względu na to, że to była broń pospolitego ruszenia, tak? Mogłeś tych ludzi wziąć, oni zawsze jakoś tam umieli procą się posługiwać. Taką procą jest ciężko strzelać. Ale jeżeli już się nauczysz, to możesz mieć zasięg lepszy od takiego przeciętnego łucznika z czasów starożytnych. Co prawda nie zrobisz takiej rozpierduchy, ale możesz dosyć tam morale wroga zniszczyć w ten sposób. No i to jest, wiesz, tania broń przede wszystkim, nie?
Dokładnie. Przeciwieństwie do łuku.
Tak. Czyli łuk kompozytowy, czyli z kilku materiałów robione tutaj. Trzeba to nadmienić, bo trzeba to skleić, trzeba wziąć dwa różne gatunki drewna, na przykład, albo tam jakąś kość.
Tak, ale cięciwa też była, to też można powiedzieć, że była kompozytowa, bo tam też jest różnego rodzaju.
Łuk też musisz naciągnąć. To nie jest tak, jak na filmach pokazują, że chodzi się z łukiem cały czas z cięciwą naciągniętą na niego. To też tak nie wygląda. To też się trzeba przygotować.
To już chyba prędzej z kuszą, bo kusza miała mechanizmy przetrzymywania.
Tak. Kusza przez jakiś czas mogłeś trzymać naładowaną i to. Ale kusza to jest broń z kolei już średniowieczna. Była w starożytności wykorzystywana. Ona się nazywała chyba wtedy Heirobalista, czy jakoś tak. To była taka... Kusza była wtedy ładowana, jakoś przytrzymywana przy brzuchu i naciągana jakimś chyba tam też mechanizmem. Używali jej głównie Grecy. Praktycznie takiej ręcznej kuszy używali tylko Grecy tutaj w naszym świecie. Oczywiście tam Chińczycy używali tej swojej kuszy, tej słynnej Chukonu, czyli automatycznej kuszy, która nie miała za dużego zasięgu.
Tak, oni mieli nawet, tam były magazynki na kilka...
Tak.
Był tam mechanizm właśnie przeładowywania i napinania.
Ale wiesz, jak się mówi o broni, to warto też o... Bo to też jest broń, jakby nie patrzeć, tak? Na to też musisz mieć zezwolenie. Kamizelki kuloodporne, czyli pancerz. To jest też ciekawa sprawa.
Tak, dokładnie. Prekursorem to jest zbroja, tak? Czyli pancerze głównie, ale też elementy, tak? Czyli właśnie tutaj na golenie, na pierwszym.
Pierwsza zbroja płytowa, wbrew pozorom, to nie są czasy średniowiecza. To jest nawet już kultura minojska, z tego co pamiętam. To się nazywa bel albo jakiś pancerz dzwonowy. Jest to taki dosyć... Była to zbroja z brązu, zrobiona z takich sporych po prostu elementów kutych i nałożona na delikwenta. Bardzo spowalniała, bardzo ograniczała pole widzenia, no ale byłeś nie do ruszenia. No chyba, że wiadomo, ktoś się przewrócił i skopał jak świnie. To wtedy było po ptokach. Pytanie jest, zawsze jest ten problem, czy używano skórzanych zbroi, no i jak często one były używane. No kurde, tak. No nie dowiemy się tego za bardzo, bo nie bardzo jak miało to przetrwać, nie, od tamtych czasów. Ale chyba raczej były dość często używane, bo na przykład właśnie ci wspomniani falangici i falangowie często mieli zbroje robione ze skóry. One się nazywały linotorax. I były bardzo wytrzymałe. Jak się robi rekonstrukcję, no to się okazuje, że one tak w praktyce w ogóle nie ustępują zbrojom metalowym. Dobrze zrobiona skórzana zbroja nie ustępuje metalowej zbroi w żadnym wypadku. Przy czym ma na przykład taką wadę, nie zrobisz, to też w filmach często jest, że widzi się legionistów z tym legionistów podkład za głośny, a prosu prowadzącego słabo słychać. Napisał ja ci to. Możesz trochę ściszyć podkład?
Już ciszam, natomiast ze zgłośnieniem mikrofonu niestety...
To chyba ja cię dobrze słyszałem. Ja cię dobrze słyszałem, ale podkład faktycznie był trochę głośny. No. Okay. Jeżeli chodzi o filmy, często pokazują jakieś błędy, na przykład tą słynną Lorikę. Znowu nie słychać ciebie, kurczę, może Skype ci chyba coś przetegował. To wiesz co, ja skończę ten mój monolog tylko na tych legionistach i...
Wiesz co, nie, no ja ciebie...
Ale wiesz, oni ciebie może nie słyszą, ja cię słyszę przez Skype, oni cię mogą nie słyszeć na tym, na... Bo Skype automatycznie o połowę wszystko, jak ktoś się do ciebie dodzwoni, cisza.
A, tak, dokładnie, dobra. No mówiłem, że będę dzisiaj... Nie...
Wiesz co, to ja ci dam chwilę zaraz ten, ja zadzwonię może za moment, popraw to tam przy szyku czy coś, a ja zadzwonię i powiem o tych legionistach i ich pancerzu za jakieś 2-3 minuty, bo mam teraz tutaj pilną sprawę, dobra? Nie będzie problemu, jak za chwilę jeszcze zadzwonię? Okej, okay, no to do usłyszenia zaraz. Popraw tam wszystko, jak trzeba, hej.
Cześć. No dobrze, w takim razie na chwilę, że tak powiem, niestety posłuchacie podkładu, a ja tutaj poustawiam. Dzięki od razu za uwagi, bo jak widzicie, nie wszystko udało się dobrze wszystko ustawić. Także...
exact location.
Okej, to już jestem. Mam nadzieję, że wszystko udało się ustawić, także Zenon może już dzwonić. Możesz dzwonić, Zenonie, jeżeli słyszysz. No właśnie, także kurczę, dobrze, jeżeli ktoś wie więcej czasami niż prowadzący na temat właśnie broni. Okej, właśnie dzwoni chyba Zenon, także odbieram. Okej, jak teraz słychać?
No, dobra. Dobra, słuchaj, Jan ci to się pytał, znaczy ten chyba ewentualnie by też chciał później zadzwonić. To jest teraz pytanie.
Dobrze, niech
tylko pamiętaj, że jesteś na swoim prywatnym Skype'ie, to muszę mu go dać, nie?
Tak, dobrze.
Dobra. Okej, okay, no to skończyłem na tym, na tych zbrojach rzymskich, że niby są niektóre skórzane w filmach.
Tak, powiedziałeś też, że skórzane, jak dobrze wykonane, mogą być równie dobre.
Tak,
jak,
tak,
jak
tak. Stole. Z tym, że paradoksalnie nie zawsze one mogą dać taką mobilność jak metalowe, bo tu właśnie jest przykład tego. W jakimś tam filmie jest pokazane, że legioniści mają tą swoją słynną lorikę segmentatę, przy czym ta nazwa lorikę segmentata tośmy sobie tak wymyślili. Nie wiemy, jak ta zbroja była nazywana. Też się czasami mówi lorika laminata, czyli ta zbroja znana z Asterixa i Obelixa, z takich folk metalowych złożona, płyt, taki napierśnik. No to jeżeli jest...
Czy może by to być na przykład przodek kolczuga?
Nie. Kolczuga to jest lorika hamata. To jest właśnie po prostu kolczuga. Ta lorika segmentata to jest raczej bliżej przodek jakiejś płytówki, bo to były płyty metalowe na siebie nałożone. Dobrze chroniła przede wszystkim ramiona. To było związane z tym, że legioniści mieli tą dużą tarczę. Teraz tak, jeżeli byś ją wykonał ze skóry, jakimś czymś cudownym nie zlubrykował, no to wtedy tarcie po prostu skóry o siebie uniemożliwi ci schylanie się i jakieś dobre uniki, prawda? Będzie... No, jeżeli to będzie metalowe, to będziesz mógł to zrobić, nie? No, to jeszcze wracając na chwilę do zbroi legionisty, no to było ich kilka typów. Najpowszechniejsza zawsze, no prawie zawsze, była kolczuga, czyli ta lorika hamata, z krótkimi rękawami kolczymi, czasami dodane jeszcze na ramieniach dodatkowa warstwa kolczej obrony i tak mniej więcej długości trochę za pas, znaczy za przyrodzenie. Ona była bardzo popularna w starożytności, później gdzieś około tam wieku Chrystusowego, w czasie Imperium, zaraz po tym po Cezarze była lorika segmentata, ta znana, popularna, z Asterixa Obelixa właśnie, płytowa taka, popularna, i była jeszcze lorika plumata, tak zwana, czyli zbroja łuskowa, zrobiona z łusek takich. Ona czasami była nawet na kolczugę zakładana, ale jej głównie używali ekwici, oficerowie, Cezarowie i tak dalej. To było strasznie, strasznie drogi szpas, to był ładnie wyglądał, ale nie był praktyczny. Kolczugi i te zbroje poprzednie, te lorika segmentata, one były używane głównie ze względu na to, że można by je było łatwo naprawić. Oczywiście kolczuga była dużo łatwiejsza w naprawie niż segmentata, ale jeżeli mogli sobie na to pozwolić w czasach tam świetności Rzymianie, to była używana segmentata, która była, jeśli nie pamiętam, nawet lżejsza i dopasowywana indywidualnie do każdego legionisty. Po prostu się brało segmenty, po kolei jeden, drugi, trzeci, składało ciach, no i tyle. Nie? Było ich jakieś 3 czy 4 odmiany tej zbroi. Najwięcej ich tam w Wielkiej Brytanii wykopano i po prostu dobrze się uzupełniały z tarczą legionisty. Dużą, czterokątną tarczą, która no jakoś tam była skuteczna i z ich sposobem walki rewolucyjnym, jakby nie patrzeć, związana, nie? No to byli Rzymianie, którzy sobie tą zbroją niezłą przewagę zapewnili nad, nad plemionami barbarzyńców, nie? Którzy im tam kiedyś dupę skopali. Dyscyplina, tak jak powiedziałeś, człowiek jest potężną bronią. Dyscyplina zrobiła to, że Rzymianie tak potrafili pokonać tych wszystkich przeciwników swoich.
No tak, dokładnie. No, no Rzymianie w ogóle przecież zdobyli przecież pół świata to może przesada, ale na pewno niemal całą Europę i że tak powiem podbili no, mnóstwo terenu właśnie też dzięki wypracowanym tym i technice i wytwarzania broni właśnie tej strategii, tak, żeby jak ustawić ludzi do boju.
Tam nie mryknęło ci coś, żebyś od Jamci to kontakt dostał?
Tak, już mam i właśnie akceptuję.
To nie wiem, czy dałoby radę to może wziąć na konferencję czy coś. Wiesz, zbroje to jest ciekawa sprawa, no bo one przez jakiś czas po prostu, wiesz, nie było ich, później były przez Rzymian i dały im przewagę, później znowu były mroki średniowiecza, nie było tych zbroi przez jakiś czas. Oczywiście jakieś, myślę, że zbroja, te, które przestały, trochę na to, na te rody szlacheckie się przekuło, bo wydaje mi się, że chłop, który gdzieś sobie tam z pola bitwy zachomikował dobrą zbroję, mógł później, wiesz, bandytom stawić czoła, nie? I w jakiś sposób być w końcu tym, wiesz, bohaterem, tak? Rycerzem i może dzięki temu oni się wstali, wiesz, pierwsze tam rody szlacheckie powstały. Bo to byli po prostu chłopi, którzy się dobrze uzbroili gdzieś tam, nie? Po jakichś trupach i nie bali się komuś tam wpieprzyć. Później znowu były w miarę regularne armie, jakieś pojawiły się, no spróbuję ci do tej konferencji. Później pojawiły się znowu zbroje, aż do broni palnej, nie? Która początkowo wcale nie była taka dobra jak łuki czy kusze, nie? Ale wyparła w końcu potrzebę zbroi, no bo jak dostałeś, to i tak umierałeś, więc po co było ładować kasę, tak? No, co ciekawe, to w pierwszej wojnie światowej...
Okej, właśnie chyba do nas dodzwonił się Jamci, to jeśli dobrze się
czuję. No cześć, ze mną.
Mam nadzieję, że ze mną słyszy Jamci to. A nie, chyba wyrzuciłem ze mną niechcący. Nie, o kurczę. Dobra, no
słuchaj,
widzę,
to
że...
ja może się rozłączę.
Widzę, że nie ogarniam jeszcze wszystkiego, kurczę.
Nie dodało jeszcze w radiu. Do konferencji się nie dodało i wyrzuciło. Tam chyba musisz mieć jakieś ustawienia specjalne, bo ja tego też nie ogarniam, a korzystam tak bardzo rzadko. No wiem, że to kiedyś działało, nie? W radiu na konferencji i nawet tutaj wyskoczyłeś mi, jak Krawca wpisywałem, że była konferencja z tobą i to powinno przynajmniej teoretycznie działać, no ale widać nie działa. Dobra, to ja się rozłączę, niech Zenon dokończy to, co miał, ja potem coś dodam.
Dobra, no, i potem się połączysz. Dobrze, okej. I witamy cię, Zenonie, ponownie. Niestety
no
się
okazuje, tak,
że coś nie ogarnąłem w konferencjach, także postaram się to już na przyszłą audycję ogarnąć.
Tylko powiem tyle, że zbroja w zasadzie była do pierwszej wojny światowej używana. Kolczuga jako taka jest używana do dzisiaj. Czasami strażacy mają kolczugę w swoich elementach ochronnych. A zbroi używała na przykład kawaleria albo snajperze. Jakichś takich elementów z twardej stali używali na pierwszej wojnie światowej, żeby się tam jakoś chronić i tak dalej. Na przykład były takie rzeczy jak metalowe drzewo, które tam było jednocześnie kamuflażem i obroną. Kamuflaż to też ciekawa sprawa, bo ty mówisz, że ludzie zawsze się próbowali na odległość zabijać i to jest chyba najlepsza obrona, nie? Przed czymś takim.
Znaczy nie zawsze, ale to prawda. To sporo plemion faktycznie tak próbowało. Raczej walczyć na odległość niż w bezpośrednim kontakcie, tak? Dlatego też powstały właśnie łuki, no. I w ogóle wszelka broń, chociażby taka właśnie miotana, chociażby dmuchawki, które chyba są jeszcze do
tak,
jakichś plemionach.
Tak, broń, o której się też mało mówi, to jest tak zwany atlat, czyli miotarz oszczepów. Taki kijek zakrzywiony, na który dajesz sobie właśnie oszczep na jego koniec i tak rzucasz, działa to trochę na zasadzie proce, bo po prostu tam jakoś zasięg twojej ręki jakby efektywnie zwiększa. I masz miotarz oszczepów, nie? No to takim czymś próbowali tam konfiskadorów i tego Pizarra wyeliminować, no ale jak walnęli w Kirys, no to nic się nie stało. No to byli wtedy ciężko zdziwieni, nie? O broni to można gadać, nie? Chciałeś jeszcze powiedzieć, czy chciałeś się zapytać, miałeś taki premis, że czy broń jest potrzebna w ogóle teraz w tym świecie i czy będzie potrzebna, no tak, bo tak jakby...
Znaczy nie, czy w ogóle, pierwsze pytanie może ci zadam, W ogóle chcę, żeby każdy, kto dzwoni się na ten temat, wypowiedział, czy w ogóle broń w przyszłości też będzie potrzebna nam do rozwoju cywilizacji, czy, że tak powiem, tak jak obecnie dużo rzeczy zaczęło się od wojska, nawet nie wiem, czy wiesz, że na przykład myszki komputerowe zaczęły się od tego, żeby opracować po prostu system do obliczania trajektorii pocisków, między innymi.
Pamiętam zdjęcie takiej drewnianej dziadowskiej z dwoma takimi rolkami, czymś bez kurki jeszcze.
Tak, tak, pewne konstrukcje były po prostu, zamiast kulki to były dyski, faktycznie, no. Tak.
No ale co z tą bronią, to co, jej, czy ma przyszłość, czy jest dzisiaj potrzebna, czy będzie potrzebna, o to chodzi?
Że dzisiaj jest potrzebna, to myślę, że nie ma wątpliwości, chociaż też, jeżeli chcesz się wypowiedzieć na ten temat,
no są tacy, którzy twierdzą, że nie jest potrzebna, ja się obawiam, że jest. I wiesz, co ci powiem, wiesz, co jest odpowiedzią? Nietranshumanistyczny świat to jest świat, który broni będzie z całą pewnością wymagał. Z tej prostej strony, że na przykład widzisz, ja jestem chłopem raczej wątłej budowy, chociaż tam mam brzuchor, to jednak po prostu mam taką budowę, że mi to zawsze będzie szło w brzuch. Ja tam jakiejś wielkiej siły i masy mięśniowej bez ogromnego wysiłku nie będę miał. Więc jest spore szanse, że
jest. Halo?
O.
Bo chyba nam znowu nie, Zenona być. Zenona.
Nie, chyba ta. Chyba jest okej.
Chyba jest okej, nie?
Jest okej.
Jest? Dobrze. Okej, no to udało mi się zaprosić właśnie Jamci to też do rozmowy, także
witam,
witaj.
Witam, ponownie.
Ogarnąłem, czołem, jak się okazuje.
Czołem, panowie.
Skończę tylko o tej broni i transhumanizmie, no. Wiesz, jasne, póki ludzie się od ciebie fizycznie różnią siłą, dopóty broń będzie potrzebna, nie? I bo wiesz, jak to powiedział, że ktoś to powiedział, że może to Bóg stworzył ludzi, czy tam nawet bez tego może, bo to w takich czasach jest powiedzenie, że Bóg stworzył ludzi, ale to Samuel Colbich równymi uczynił, nie? I taka jest prawda, nie? Ja po prostu bez jakiejśkolwiek broni, jeżeli tylko mam możliwość, staram się nie wychodzić legalnie, rzecz jasna. I tyle, no tak. Po prostu akurat się moje życie potoczyło, że muszę, no i zawsze coś przy sobie mam, czym się mogę bronić, nie? Bo wiem, że tak normalnie, no nie dałbym rady prawdopodobnie, nie? I już miałem parę takich sytuacji, że oczywiście, że musiałem skorzystać z tego w świetle prawa i dobrze, nie? Jak gdyby tego nie było, no to bym miał przeszkodę.
Ale uważasz, że nie wiem, czy to różnica między siłą, czy bardziej na tej zasadzie, że zawsze ktoś komuś będzie chciał zrobić krzywdę, czy po prostu no, zabrać
się własność? Zawsze ktoś komuś będzie chciał zrobić krzywdę, nawet jeżeli będzie jakaś uniwersalna równość i pełny, kurde, komunizm rodem Johna Lennona. I tak zawsze się znajdzie ktoś zły po prostu, bo entropia panuje we wszechświecie niepodzielnie. I tyle. I jeżeli jakimś cudem po prostu w jakiś zewnętrzny, genetyczny albo cybernetyczny sposób nie zrobimy, że ludzie faktycznie będą jakoś sobie równi, no to niestety będziemy mogli to równać tylko i wyłącznie bronią, nie?
A tak się chyba nie stanie, niestety.
I tak się chyba nie stanie.
Dokładnie. Może dlatego, że ludzie, ci, którzy sobie zdają sprawę, do czego służy broń, wiedzą, że ludzie mają tą jasną i ciemną stronę i zawsze któraś z nich może zacząć dominować. No, mieliśmy tego przykłady, nie? Ostatnio. Cały czas mamy.
No i cały czas mamy, tak naprawdę.
Oczywiście. Także ja wam podam taki przykład mojego kolegi, który był spokojnym facetem z długimi włosami. Wyglądał trochę jak hippis, ale lubiał się postrzelać w ASG. I z reguły nosił przy sobie WZ-90 chyba 3 czy 4. No w każdym razie polski ten...
Podobno do lekarza.
Nie.
Mocno zaczyna. Nie. Jeśli chodzi już o prawdziwą.
To jest kolego drogi, to jest bagnet. To jest bagnet. Ten taki z takim typowo taki komandoski, nie bardzo długa głownia z piłką i zaciskiem takim, że wskakuje w rękojeść, nie? Że można go w różnych pozycjach trzymać. No i wyobraź sobie, że miał taką sytuację, że wyskoczył na niego nożownik z chęcią obrabowania, nie? Z nożykiem jakimś tam. On niewiele musiał mówić, zaraz, poczekaj, wyciągnę portfel. I wyciągnął mu WZ. Na co nożownik popatrzył i powiedział, dobra, sorry, przepraszam. I tak się skończyło. Także panowie, jak najbardziej, miejcie coś, zawsze coś przy sobie, tylko pamiętajcie, to, że macie coś przy sobie, to nie znaczy, że polskie prawo będzie za wami, bo polskie prawo mówi jedno, a sędziowie to komunistyczne szuje, więc uwaga na, bardziej na sędziów, nie, niż na tych, którzy nas próbują obrabować, bo ci to mogą mieć naprawdę życie. A nie chcielibyście spędzić reszty na przykład w towarzystwie morderców, pedofilów
Tak. Ja już to przytaczałem kiedyś.
No, zdecydowanie, nikt
nie chciał. Przytaczałem kiedyś, jak facet tutaj gdzieś w moich okolicach postrzelił złodzieja z wiatrówki i poszedł za użycie broni palnej z mordercami i w ogóle. Nie?
No, dokładnie. Także panowie, nawet nie współpracować. Zakopać. Dobra, żartuję. A teraz...
I głęboko, jak wędrować.
Słuchajcie, no fajna rzecz, widzę, że on znasz się na tych kurde nazwach, widzę, że korzystasz trochę z Wikipedii, czytasz, no, troszeczkę sprostuję, nie no, proca nigdy nie była z zasięgiem większa niż łuk, choćby nie wiem co.
Ona miała... Zależy jaki łuk.
Tak, to chodzi o tego, no ale przypuśćmy, że...
Nie będzie pasterz gdzieś tam, kurde, z Anatolii miał lepszego zasięgu swoją procą niż kreteński łucznik w starożytności.
No nie, no absolutnie to jest wykluczone, to nawet nie o to chodzi, bo generalnie proca nie była używana jako początkowo do tego, żeby zabijać ludzi, a jest to broń na krótki dystans. No znamy tą historię Goliata Dawida, nie? Niemniej jednak chodzi o taką rzecz, że była używana przede wszystkim przez pasterzy, którzy odganiali wilki i niedźwiedzie. To jest naprawdę bardzo nieprzyjemna sprawa. Dostanie takim płaskim kamieniem, który jest podkręcony do prędkości prawie poddźwiękowej, nie?
Tak.
A widziałem, jak ludzie się posługują tym, to naprawdę są bardzo, bardzo precyzyjni. Jeśli już człowiek umiał strzelać z procy, to mógł cię trafić po prostu w oko.
Wiesz co, czy aż tak? Ja oglądałem jak mistrz balearski, a najlepsi procarze zawsze byli starożytni z Balearów. Aha. Do dzisiaj tak jest. Mistrz balearski z możliwym wyjątkiem palestyńczyków, bo mają praktykę. No nie miał tak łatwo. Robili ten test, jakby to było w tego Goliata strzelić. Nie strzelił tak od razu, nie? Podeszli do prostego wniosku, że albo miał cholerne szczęście, albo ta religia nie kłamie i faktycznie Bóg pocisk niósł.
No w każdym razie jest taka sytuacja, że facet mógł do niego podejść dość blisko, nie? Teoretycznie, wiesz, tam jest opis, niektórzy mówią, że takie, że to jest wszystko bajka, bo Goliat nie posiadał zbroi łuskowej, nie? No co wątpię, nie? Bo to nie są jakieś takie, wiesz, wynalazki, które nie były znane starożytnym.
Druga jest nieistotna, on dostał w czoło, nie?
Dostał w czoło, dokładnie.
To wiesz, nawet mając hełm mógłby tego nie przeżyć, nie?
Dokładnie.
Tym bardziej, że hełmy często starożytności nie miały
wyższych. Wtedy stal nie była taka.
Najczęściej tacy ludzie nie mieli hełmu, bo tam nie pisze nic o hełmie, tylko pisze, że miał on chyba tarczę i pikę, nie? Czyli dzidę. Łucznie jak grot tkacki i miecz, którym potem potem Dawid wziął mu łeb. No w każdym razie wracając do tych tematów starożytnych, nie wiem, czy taką ciekawostkę słyszeliście, że ktoś opisywał, nie wiem, czy to Herodot, któryś z tych właśnie znanych historyków, że Aleksander Wielki dokonał zakupu kamizelek, zdradzam o co chodzi. Tak naprawdę dokonał zakupu zbroi dla swojej armii. Ileś tam tysięcy tych zbroi było. W każdym razie nie była to zbroja typowa, czyli nie składała się z żadnych stalowych rzeczy, nie składała się też nawet ze skóry, tylko wyobraźcie sobie, że składała się z płótna i była łączona żywicą była łączona.
Także
no w każdym razie to było coś takiego, że nawet łuk nie był w stanie sobie z tym poradzić. Tak jak z kamizelką kuloodporną, zwyczajnie.
Przeszywanica była bardzo popularną zbroją, czyli zrobiona właśnie z wielu warstw tego, jak to jest, ja ci to powiedz mi, Szymon, z czego to jest.
Co takiego?
Z czego to jest zrobione, z jakiego materiału, bo mi teraz...
Ale chodzi mi...
Przeszywanica zwykła.
Ja, wiesz co, nie mam pojęcia nawet o czym mówisz. Znaczy, operujesz nazwami, a ja nie wszystkie nazwy naprawdę...
Słuchajcie, przeszywanica jest zrobiona, a to jest zwane gambesonem chyba, czy aketonem, zawsze mi się to myli, robiona z wielu warstw materiału po prostu na siebie naszytych i tak. Też ma bardzo dużą wytrzymałość, nie? Tak. Są nawet w ogóle doniesienia o papierowych zbrojach w Chinach, nie? Także...
Tak, tak. Zresztą w Chinach generalnie chińskie zbroje miały to do siebie, że to z reguły to były takie... To był karacen, nie? Czyli naszywane płytki na taką, wiesz, rodzaj takiej, wiesz, na swetra, czy... Czyli, krótko mówiąc, jak trafiła na płytkę, no to wszystko było okej. Okay. Jak gorzej, gdy trafiła między płytkę, to był problem. Słuchajcie, natomiast ciekawą rzeczą jest, że jeśli chodzi o XX wiek, nie, no to jak najbardziej broń biała była używana przez naszą kawalerię, była używana też lansa, czyli dzida, z konia można było spokojnie tym walczyć. I naprawdę kawaleria to był ciężki orzech do zgryzienia, bo po pierwsze była mobilna, koń jadł i pił gdzie stał, nie? A kawaleria naprawdę dała się we znaki. I to, że tam są opisy tej kawalerii niby na szarżującej na czołgi, to są to troszeczkę mity, nie?
Znaczy wiesz, prawda była taka, że ten oddział kawalerii skopał oddział czołgów dosyć dotkliwie, nie?
No gdzieś tam było.
To nie wiesz, tak się, że zrobił to też, że zrobił to szabalić, nie?
Znaczy o mitach, że kawaleria na czołgi maszerowała, to nie słyszałem, ale to jest, na obozy
to jest jakiś taki,
gdzie oni byli rozbrojeni.
To jest taki troszeczkę mit pewnego włoskiego dziennikarza, który napisał artykuł na temat, jak to Polacy właśnie z lancami i z szablami na koniach na czołgi nacierali. To jest mit, nie? To jest taka troszeczkę podkręcona baśń, nie? Wojenna, który, no wiadomo, że facet nie był na polu bitwy, ale musiał coś, wiesz, napisać, więc napisał takie rzeczy i taka kaczka dziennikarska poszła w świat, nie? Niemniej jednak taki kawalerzysta nie tylko był wyposażony w lance i pikę, ale był wyposażony przede wszystkim w krótki jakiś nagan, nie? I z tyłu miał zwyczajnie karabin, nie? I jechał po prostu...
Karabin to jest słowo kluczowe. Karabin. U nas jest ten, u nas nie ma tego jakiegoś stricte rozróżnienia, ale po angielsku masz rifle, czyli długi karabin, carbine, czyli krótki karabin. W sensie, czyli broń najczęściej właśnie kawaleryjska, nie?
Dokładnie.
Co było ciekawe, jeżeli chodzi o broń kawaleryjską, to gdzieś kurczę, patrzcie, jako mężczyzna zawiodłem, nie umiałem odkręcić słoika. I ten... Amerykanie przez pewien czas nie chcieli wprowadzić broni z magazynkiem. Co prawda to były te z kolbą, te Springfieldy czy Winchestery. Nie chcieli tego wprowadzić jako uzbrojenie kawalerii. To były te czasy teraz po wojnie secesyjnej, kiedy to tam, wiesz, gdzie tam tą kolej budowano przez Stany i Custer wtedy tam rządził. Co tych Indian miał skopać pod tym Little Bighorn, jeśli mnie pamięć, że myli. No i dostał w dupę. Dlaczego? Bo Indianie mieli lepszą broń.
Po prostu kupili ją.
Kupili
białym.
Na wolnym rynku kupili lepszą broń. Kupili te Winchestery, które miały tam ileś tych naboi w środku i były dużo bardziej szybkostrzelne, a oni mieli karabiny, które były breech loaded, czyli łamane. Jeden nabój musiałeś strzelać, bo łamiesz. Dostali po prostu...
Tak, i jeszcze były takie, że musiałeś najpierw tam proch ładować, potem pocisk, a dopiero... Wyprostować.
Właśnie nie wiem, to chyba było rozdzielne kolotowania, czy już na nabój zespolone?
Nie, to już były.
Wydaje mi się, pierwsze były rozdzielne.
Winchester na pewno nie był rozdzielnego ładowania, to już był pełnopłaszczowy pocisk, nie? To nawet nie ma o czym gadać, nie?
Na przykład, wojna tradycyjna to była.
Wojna burska na przykład, jeszcze mieli te, kiedy Anglicy się potykali z burami, nie? Czyli z holenderskimi kolonistami, nie? To tam dochodziło właśnie do takich walk, między innymi burowie dysponowali takim karabinem łamanym, gdzie pocisk był mniej więcej około 1,5 centymetra. Straszna kolubryna. Jak tym czymś takim walnąłeś, to urwało łeb i leciało dalej. Jeszcze
zabijało
stół, tak, dokładnie. I to dlatego prawda. Burowie wylądowali w obozach koncentracyjnych, o czym się nie mówi, że pierwsze
obozy. Tak, to były te pierwsze obozy koncentracyjne.
Nie Hitler i Stalin, ale nasi Brytole, tak.
Ale wiecie, co jest u Brytolów ciekawe, nie wiem, czy to jest dalej tegowane, praktykowane, ale Brytole, oficerowie, mają cały czas inne mundury i dystynkcje wyraźne niż ten, niż inne tam w innych wojskach, tak? Amerykanie się tego nauczyli, że to nie jest na tyle sensowne, bo sami tak robili Angolan, tak? Którzy do nich przyszli.
Strzelają od razu do obcera, nie?
Kasowali oficerów za każdym razem, nie? Tak samo wszyscy Indianie, jacyś tam inni. Zawsze oficerów kasowali, dlatego Amerykanie tego nie praktykowali.
To samo jest w wojsku.
Ale mają takie straty, generalnie mają chyba nawet większe straty niż ten, na drugiej wojnie światowej, przynajmniej większe straty niż przeciętni żołnierze procentowo.
Dokładnie.
Bo było ich widać, nie? Że to są akurat oficerowie, dlatego zawsze dostawali w dupę, nie? I Burowie właśnie w to, ja to przeczytałem w takiej książce z PRL-u, Cenni Strzelcy, że właśnie snajpersko sprzątali Brytonię, nie? No i właśnie były dlatego były obozy koncentracyjne, żeby te rodziny trzymać jako zakładników i z drugiej strony, żeby też im nie pomagały, nie?
No dokładnie, dokładnie. Ale mamy tutaj przykład teraz obecnie Izraela, gdzie na początku jako rekrut salutujesz, nosisz dystynkcję i zachowujesz się jak typowy żołnierz, natomiast już po przysiędze przestajesz salutować, przestajesz nosić, nawet dystynkcji nie nosisz specjalnie, właśnie żeby się nie rozróżniać. To mamy przykład tego, jak facet w tym słynnym filmie Forrest Gump, nie? Kiedy dostaje się do Wietnamu, to oczywiście Forrest Gump staje regulaminowo przed jakimś tam sierżantem, a on mówi: nie salutuj, bo snajperzy z Wietkongu, wiesz, widzą nas z daleka, nie? I zobaczą, że jestem oficerem. I... Także nie rób nawet tego, nie? Nie wygłupiaj się. Nie? Także tutaj jest rozsądek lepszy niż pycha i duma, nie? W tym wypadku. Bo to są jeszcze takie stare rzymskie zasady gdzieś tam, które przeszły gdzieś do tego etosu rycerskiego, potem to zaczyna to pielęgnować, a okazuje się, że na obecnym polu walki takie,
no właśnie, to jest
takie rzeczy są po prostu mało istotne.
W epoce nowożytnej już były, wiecie, szyki, kolorowe uniformy. Brytole mieli najpiękniejszy ten biały krzyż na czerwonym ubraniu. Po prostu tutaj celuj, nie?
Mało taktyczne, nie? Te czerwone kurtki. Słuchaj, wyjdzie taki, po prostu widać go z kilometra, nie? A taki gość, który jest rangersem takim, wiesz, typowym, tym pierwszym, nie? Nie mam komandora, tylko rangersów, tak, którzy mają tą zasadę, nie? Stoisz, no to kucnij. Jeśli kucasz, no to lepiej się połóż. Czyli nie bądź widoczny, nie? A tamci byli tak widoczni, że naprawdę trudno było z taką partyzantką amerykańską
bardziej walczyć. Się nie dało.
Dokładnie.
No, też taka ciekawostka. Jedyny kraj, który kiedykolwiek, że tak się powiem, podniósł Stany Zjednoczone, jeżeli podbicie stolicy to jest podbicie kraju, to jest Kanada. Taka mało znana ciekawostka, bo to właśnie kanadyjski korpus spalił Waszyngton podczas II wojny o niepodległość, bo były dwie.
No tak. No. Ale to jest ciekawostką jeszcze, że podczas I wojny światowej, pamiętacie, że francuskie wojska były właśnie jak chorągiewka. Oni byli ubrani w niebieskie, czerwono, tam białe, wiesz, uniformy. I to było tak niesamowite, że naprawdę trudno było ich nie zauważyć. Straszne straty ponosili dzięki właśnie tej no po prostu narodowej pysze. No. Ubrany w flagę człowiek no raczej nie może być tak taktycznie schowany. Nie? Byciu snajperem nie może być mowy tutaj. Nie? No a to była dziwna wojna.
Uniformy. Powiem wam, że strzelałem z karabinu z I wojny światowej i byłem wtedy strasznie lekki, to prawda, ale leżąc jak strzeliłem, to mnie dźwignęło, nie? Po prostu. I wtedy zrozumiałem, co kolega mówił, kiedy powiedział, że kucharze z tego strzelali, bo to byli jedyni dobrze dożywieni ludzie wtedy na froncie, których ta broń nie przewracała, nie? To był jakiś tam Mannlicher kalibru 8,6 przez tam 50 ileś milimetrów, czy coś, nie pamiętam dokładnie. Mam gdzieś łóżko, musiałbym zobaczyć, to po prostu dramat.
Tak, jeśli chodzi o... tą drugą wojnę światową, słyszeliście o tym karabinie przeciwpancernym UR, który skonstruowali nasi polscy inżynierowie. To był jedyny karabin, który nie musiał mieć specjalnych podkładek po to, żeby ci obojczyk po prostu nie pękł przy strzelaniu. Natomiast francuski odpowiednik takiego przeciwpancernego karabinu niestety to czynił, nie? Co było ewenementem na skalę inżynierską, nie? I w ogóle światową, nie? Że taki karabin powstał w Polsce.
Bo takich różnic przeciwpancernych było dosyć sporo później.
No dokładnie.
Ich użyli przeciwnicy polski, wcielili je do swojego wojska, przez jakiś czas z nich korzystali też.
Oczywiście. To była broń zdobyczna.
To była 7,92 chyba na 107?
Nie pamiętam, w każdym razie to jest...
Dwa razy większy niż normalny pocisk.
To jest po prostu potężny pocisk, nie? I to ma lekki pancerz za nic, nie? I to wszystko, nie? To jest taki odpowiednik obecnego Bareta, nie? Jak masz Bareta teraz, nie? To masz...
O, to tak.
To jest potężna broń.
Z dwóch kilometrów rozwalisz ścianę.
2,5 kilometra do potwierdzony strzał ponad, a 3 kilometry zasięgu skutecznego, nie? Na żywym celu, nie? Do 3 kilometrów. Nie, do 3 kilometrów jest trudno strzelać, ale 2,5 kilometra i praktycznie możesz być za nawet za murem jakimś schowanym.
Siła Coriolisa już w grę wchodzi i takie rzeczy, nie? To już jest...
No, znaczy, wiesz, no, tam jest niby teoretycznie jest coś takiego, że może być taki karabin wyposażony w specjalny celownik, który uwzględnia obrót ziemi, ale z reguły to się używa tylko w ostateczności. Wiem tylko jedno, że im mniej skomplikowany sprzęt, tym mniej problemów nie na polu walki i mniej części, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że coś ci po prostu zepsuje, nie?
Jak już gadamy o broniach nietypowych.
No dokładnie, no dlatego kałachy też są tak popularne, bo one są proste w obsłudze
i z tym, że wiesz,
praktycznie każda część tam.
W kałach to jest nic nadzwyczajnego, nie? To jest przeróbka jakiegoś CZ-a czeskiego, potem przerobiona przez niemieckich inżynierów i skopiowana przez Kałasznikowa na bazie jego doświadczeń wojennych, nie? Jakbyście zobaczyli, jak kałach działa, to trudno to nazwać karabinem. Generalnie to u nas się nazywało to pistoletem maszynowym, tak? Dalej to taki czyli tak. Semi-rifle, nie? Znaczy nie semi-rifle, tylko...
Semi-auto rifle. Semi-auto to jest, wiesz, nie automat. To jest odrzucie zamka swobodnego, czy jak to tam było?
Nie. Chciałem powiedzieć, że to jest taki pośredni między karabinem a pistoletem
maszynowym. No to jest maszynowym. Pośredni, o to chodzi, no, tak? Bo to jest nabój pośredni, czyli mniejszy niż tam 7,6.
Tak,
niż 5,56.
5,56 to jest właśnie nabój pośredni. 4,6 to jest nabój pośredni. 7,62,
panowie, 7,62.
7,62.
Pierwszy
kałasznikowa. Ale 7,62 na 39 to jest kałasznikowa i to już jest nabój pośredni. A na 54 to jest karabinowy z Dragunowa albo z Pekaśki.
No. Natomiast obecne karabiny mają niższy kaliber, nie? 5,54 chyba, z tego co pamiętam.
5,45 mają rózgi kałasznikowe.
To są natowskie, praktycznie to są...
5,56 jest natowski. 5,56 jest natowski na... 5,56 na... Tak. Kurczę, chyba 45 jest natowski. 5,45 na 39 to jest rosyjski. Tak. 5,8 to jest chiński, tylko nie wiem jaki on jest długi. No i to generalnie tyle, do tego jeszcze dochodzą naboje 5,7, ale to jest bardziej pistoletowy nabój z tam z P90 i 5.7, no z takich popularnych kalibrzy, tak. I 4,7 do broni G11, która już nie jest produkowana, to był prototyp programu ACR, który różnica, nie został wdrożony, tak. Który nie został wdrożony.
No. Różnica, nie? Na przykład różnica między typowym M4 czy M16, odpowiednikiem, czyli protoplastą, czyli tak zwanym Armalite, nie? Firmy.
Która
wymyśliła. Oczywiście to był Colt na bazie faceta, który nazywał się Stoner. No facet zrobił niesamowitą kosmiczną broń. Praktycznie to można nazwać jeszcze karabinem spokojnie, ponieważ ale jest to broń bardzo, bardzo, bardzo przede wszystkim jaka? Celna. W przeciwieństwie do Kałasznikowa, która niestety już nie ma tego czegoś. No i problem polegał z Kałasznikowem. Jak weźmiecie sobie, obejrzycie taki filmik na YouTubie Kałasznikow versus AK i zobaczycie w zwolnionym tempie, jak strzela AK, a jak strzela M16. Jest zasadnicza różnica w zachowaniu się tej broni. Zwróćcie uwagę, że kiedy strzela się z M16, to siła z powodu tego, że kolba jest skierowana równiutko, dokładnie w stosunku do strzelającego. I jest to lekkie kopnięcie i prawie niewyczuwalne przy takim naboju. Natomiast przy Kałasznikowie nie dość, że ta kolba jest już pod skosem, więc podrzuca wam tą broń strasznie. Mało tego, wyobraźcie sobie, że przy full auto lufa pływa, dosłownie, ona się wygina góra-dół jak struna. I celność tej broni niestety nie... Tak, kałasznikow jest dobry tylko na bardzo bliską odległość. Dżungla to jest ideał, nie? Nawet jak się schowasz jest... za jakiś, wiesz, jakiś to pięć, jest, to nie pomoże, nie?
5,56 nabój używany jest dlatego, że on bardzo szybko koziołkuje po wejściu w ciało. On po, wiesz, po chyba nawet 5 centymetrach zaczyna koziołkować.
No tak, i niszczy tak, przez
dokładnie, dokładnie, tak. Legalną...
Przede wszystkim jest większa, więc jest celniejszy, nie? Jeśli chodzi w porównaniu do wersji 760.
Tak, kałasznikow to jest jakieś 700 metrów na sekundę, a M14 to jest 900.
M16
to jest długa wersja, M4 to jest karabin, czyli jest właśnie krótsza. Ja ci powiem, ja miałem porównanie...
To się nazywa już, nie?
Karabinek właśnie. O, właśnie, po polsku się mówi karabinek na te krótsze, normalny karabin, masz rację. Ja miałem porównanie jeszcze z Steyrem AUG, czyli w układzie bezkolbowym, czyli że magazynek jest z tyłu.
Bullpup, tak zwany.
Tak, bullpup, no dokładnie, bullpup.
Bullpup, no. Fama z Legii Cudzoziemskiej jest też
tak. Tak, dokładnie. Ale słyszałem, że takie różne opinie o tym Famasie.
Tabor obecnie jest
podobnie. Wszystko kaliber 5,56. Do tego jeszcze jest SA-80 brytyjski z takich znanych broni. Galil też jest w wersji 5,56.
L85 brytyjski. Tak,
tak.
No, tak.
Galil
też jest w wersji 5,56. Jest taka wersja.
Ale to nie jest wersja bullpup. Galil jest...
Bullpup w sensie, tak, ja mówiłem o Galilze, tak. Ale bullpup, z bullpupów to jeszcze jest w Singapurze, są jakieś bullpupy, nie pamiętam jak one się nazywają.
Tak, jest kilka odmiotów.
Vector, firmy z RPA, jest jakiś tam też bullpup. Są tam jeszcze, są przeróbki też kałasznikowe, jakieś tam tych różnych karabinów, też bullpupy.
Galil to jest przeróbka kałasznikowa, to jest skopiowany kałasznikow.
To też. Co jeszcze było z bullpupów takich znanych? Snajperka, SVU jest bullpupem. Baret przecież też jest wersja bullpup z magazynkiem z tyłu.
No być może, no nie widziałem tak.
No właśnie powiedzcie mi, czy ta konstrukcja bullpup jest lepsza od tradycyjnych?
Strzelałem z M4 i strzelałem ze Steyr AUG chwilę po sobie, to mam wrażenie, że z AUGa mimo celownika optycznego gorzej mi się strzelało, bardziej szarpie. Wydaje mi się, że to jest kwestia środka ciężkości, ale mogę się mylić, nie?
Ja myślę, że tutaj nie chodzi w ogóle o kwestię, czy się lepiej strzela, czy nie. Chodzi raczej o to, czy broń po tym, jak zostaje skrócona lufa przed ramieniem strzelca, nadaje się na przykład do walki w typowym close battle, nie? Czyli przy bliskim kontakcie w mieście i tak dalej. I skrócenie tej lufy polegało na tym właśnie, że zamek został przeniesiony za tył, za tył policzka i kolba stanowi jakby magazynek, więc lufa może osiągnąć, nie zmieniając długości lufy, mamy te same właściwości, co przy długim karabinie, nie? Czyli generalnie można powiedzieć, że jest to lepsze rozwiązanie dla ludzi, którzy prowadzą wojnę na przykład, czy potyczki tak zwanej na ulicach, nie? Mamy przykład takiego właśnie, dlaczego Tawar został stworzony. Tawar został stworzony, ponieważ wielu izraelskich żołnierzy ginęło od tak zwanych headshotów, nie? Czyli facet po prostu musiał się mocno wystawić, a widzisz na początku lufę i wiesz, gdzie przystawić w razie czego broń i facet stoi ci za winklem.
To czołg też jest ciekawy, przecież Merkawa, Rydwan, to też jest ciekawe, jeżeli chodzi o Izrael. Dlaczego jest taki, a nie inny, nie? Dokładnie. Też z tego powodu.
Tak, on jest tak zrobiony, żebyś mógł stanąć przy najbliższym wzniesieniu pagórku i praktycznie wystaje tylko lufa.
A jak dostaniesz, to możesz z niego zwiać. Bardzo
dokładnie,
łatwo.
Bo jest to dobrze, dość ciężko. Oni mają za mało ludzi, żeby ginąć po prostu.
Mają wyjście z tyłu te czołgi. Możesz jak z bojowym nożu piechoty z niego spierdzielić.
Dokładnie, to jest po prostu czołg stworzony na przeżycie, tak jak Abrams na przykład. Nie? To jest typowy czołg stworzony na przeżycie i na chronienie załogi. Przez to ciężki, nie? Ale jednak to spełnia swoją rolę. Nie? Bądźmy sobie szczerzy, nie? Palestyńczycy nie są barankami też.
No oczywiście.
Co tu możemy powiedzieć jeszcze? O, właśnie.
Znaczy odpowiedzcie mi na takie pytanie, bo tutaj cieszę się, że ja od was więcej się dowiaduję niż sam wiem i przez to to radio jest też wspaniałe.
Ale
na przykład chodzi mi o to, czy na przykład przyszłość tej broni, o której rozmawialiśmy, tak? Bo rozmawialiśmy też o tym, czy dzisiaj trzeba nosić broń, czy każdy powinien mieć dostęp. Ja uważam, że tu nie ma wątpliwości. Natomiast powiedzcie mi, czy gdybyście mieli wybór, czy wolicie broń likwidującą ewidentnie przeciwnika, czy bardziej obezwładniającą?
Zależy.
To samo nie słyszałem, że wtedy byśmy mieli broń, to co?
Zależy od sytuacji. No bo chodzi o to, czy wolałbyś mieć broń no harm, nie? No lethal broń, no, czyli nie zabijającą, taki na przykład taser, nie? Problem polega z taserem, że on jest dobry w przypadku dwóch liniarzy i jednego faceta, nie? Natomiast już w przypadku na przykład trzeba ją, przede wszystkim taser trzeba przeładować, tak? Trzeba
Dobra, nie chodzi o szczegóły, albo taką, która zabija broń, tak? No. Jaką bym wolał, kurczę, no to wiesz, to jest...
Znaczy nie, no ale to przypuśćmy, że na przykład, nie wiem, no w Marvelu, ja wiem, że to jest seriale science fiction i w ogóle całe uniwersum science fiction, są na przykład tak zwane icery, czyli pistolety strzelające pociskami z substancją obezwładniającą, po prostu zasypiasz, jak cię tam... Mhm.
No teoretycznie możliwe, to jak z broni gazowej, tylko że problem polega na tym, że warunki wieczne czasem uniemożliwiają stosowanie takiej broni i tyle. Także nie jestem specjalny.
Broń do zabijania, wiesz o to chodzi, jakiś problem z bronią do zabijania i nie do zabijania? Taką jak mają strażnicy więzieni, nie? Strzelaj, żeby zabić, bo wtedy tylko jedna gęba przed sądem kłapie.
No tak, poza tym jeszcze, panowie, mamy do czynienia na przykład już z bandą, czyli dwóch, trzech ludzi, no i co, będziesz się bawił z taserem, albo a oni wychodzą z bejsbolami, maczetami i czy nawet bronią ręczną, nie, jakąś po prostu miotającą i co, będziesz się martwił tym, czy ona zabija, czy nie, oni wychodzą na ciebie z bronią, to znaczy, że teoretycznie chcą cię zabić, nie, i nie ma co tutaj dużo dywagować, akcja rodzi reakcję, nie.
Jakbyś miał dobry spray na niedźwiedzia...
Reakcja powinna być adekwatna, nie?
No to
adekwatna do sytuacji.
Jakbyś miał dobry spray na niedźwiedzia, czyli taki jeszcze mocniejszy gaz pieprzony. Jeszcze mocniejszy, ale taki, że ja pierdzielę, nie? To myślę, że nawet by był lepszy od pistoletu. Możesz taką chmurę zrobić ogromną i spierdzielać, nie? Dużo łatwiej zrobić taką chmurę wielką i...
O ile do ciebie ona nie dotrze.
Wszystko zależy od sytuacji. Ciś wieje, wiatr w oczy.
To jest ten problem, nie? Bo kurczę, widzisz... Ja mam wiązkę żelową, no to ona jest trochę odporniejsza na wiatr.
Minimalnie,
ale to robi różnicę. Musi być trochę odporna, bo jestem w wiecznym rejonie, nie? To już nie ma innej dyskusji. No ale na przykład łatwiej jest trafić takim, wiesz, szerokim, a na przykład na zwierzę, tak? Lepiej jest chmurą trafić.
Słuchajcie, są znanych ludzi, którzy, tak jak mój kuzyn, tyle robił w więzieniu, tyle razy dostał tym gazem pieprzowym, że na niego to nie robi w ogóle wrażenia. I nawet na policjantach specjalnie się uodpornić na działanie paper spray. Także to nie zawsze zadziała. Wierzcie mi, panowie, nie dajcie się zwieść tym reklamom, że to wszystko jest takie, wiesz, super, bo naprawdę człowiek, który jest nawet ostro wkurzony, nawet nie poczuje tego, nie? A zdąży was obezwładnić. Jeśli jest to bysio, jeśli to jest bysio i poleci siła inercji, wystarczy, żeby wam po prostu połamać gnaty, no.
Trzeba spierdzielać, jak się tego używa, nie? Tego razu,
że... Nie, dokładnie. To jest troszeczkę na zasadzie takiej, wiesz, walki partyzanckiej. Jak wiesz, że nie masz szans, to po prostu, wiesz, oddaj kilka nawet strzałów, wiesz, koło, nie? Nie trzeba faceta po prostu zabić. Wystarczy postrzał w nogę i już drugi, trzeci się zastanowi, co podejdzie.
Dobra, panowie, ja będę kończył, ale powiem wam, że temat, który bym chciał usłyszeć jako słuchacz później z offline'a, to są pojazdy bojowe i ich pierwsze zastosowanie i tak dalej i tym podobne, nie? I gdzie jest granica między bronią a ludobójstwem, nie? No bo bomba atomowa do czegoś innego jak ludobójstwo nie służy.
No tak. Tak.
No, także...
To
prawda.
A to nie jest honorowe, tak?
Ani trochę. A tam honor na wojnie, to ja nie wiem, ale no, to tyle, nie? I...
No to w średniowieczu jeszcze to istniało. Jeszcze w średniowieczu. Nawet w pierwszej wojnie istniało takie sytuacje, że na przykład podczas Bożego Narodzenia niemieccy i francuscy żołnierze spotykali się na środku linii demarkacyjnej i razem świętowali, no a potem niestety znowu się musieli po prostu... I to była dziwna wojna, nie?
To
była
dziwna wojna.
Chrześcijanie Rosjanie strzelają.
No to prawda, zgadza się. Po prostu
to. Łatwiej mieli z ruskimi, bo mieli inny kalendarz, nie? Szerokie tory, kulturowe także.
Tak, dokładnie. Dokładnie.
Dobra, no to kochani, moi ulubieni chrześcijanie, zostawiam was. Jam ci to, nie, ty tam nie zostawię Fureka, powiedz mu jeszcze coś innego, dobrze ci radzę. Ja tu gadałem solo, to ty też pogadaj solo.
No bo Furek się pytał jakieś rzeczy, to ja zapytam troszeczkę jak Kundzio. No, możesz nie pytać o co chcesz, nie?
Pa!
No, skoro Zenon wspomniał o pojazdach bojowych, to może poruszysz ten temat. Ja zresztą też, chociaż no w ogóle, czy pojazdy, czy na początku to chyba raczej były po prostu raczej nie tyle pojazdy bojowe, co pojazdy, statki, które miały jakieś tam
bardziej bojowy pojazdem, prawda?
No to dokładnie, Egipcjanie, tak?
No przede wszystkim, już przed Egiptem jeszcze były takie starsze cywilizacje, jak cywilizacje asyryjskie, czy cywilizacje syberyjskie, nie? Oni już wiedzieli, co to jest koło na pewno, wiedzieli, czym jest rydwan i wiedzieli, że coś takiego było świetną platformą, na przykład, żeby polować na przede wszystkim zwierzęta. Zwróćcie uwagę, że ten cała dolina tego żyznego półksiężyca, czyli ten Babilon, Asyria i Bliski Wschód cały, obfitował w bardzo duże tereny, gdzie było bardzo dużo zielonych roślin, była żyzna gleba, no i przede wszystkim było bardzo dużo zwierząt dzikich, nie? A stworzenie cywilizacji tam, gdzie pałętają się lwy, jest raczej niemożliwe, więc między innymi ci królowie pierwsi, Asurbanipal i tak dalej, często są przedstawiani jako ci, którzy wybijają po prostu lwy ze swoich rydwanów i są przez to chołubieni przez lud, dlatego że cywilizacja czyni bezpiecznym byt swoich poddanych, nie, i królestwa. Także tutaj, jak ktoś mówi, że cywilizacja to wszystko to jest śmierć, zło i tak dalej, dobra, to wracaj do jaskini stary, żyj sobie tam. I po prostu jak ci pierwszy lepszy po prostu gepard dorwie, to nie licz na to, że ci jakiś po prostu gość, który wykuł sobie miecz, czy włócznie, czy łuk, ci pomoże, nie? Garć dalej ludzkością i swoim gatunkiem, nie? No, także ja zastanawiam się, rydwany były znane, szczególnie rydwany żelazne, były już znane, no, już są w Biblii, gdzieś tam w Biblii opisane. Zresztą Hetyci wyrabiali stal, Hetyci wyrabiali żelazne miecze, to nie jest coś, co o czym nie wiadomo, nie? Kiedyś tam troszeczkę ta era brązu to taka nie do końca jest prawdziwa, jak ktoś troszeczkę poczytał na temat tak zwanej zakazanej archeologii, to odkrywano artefakty nawet w bryłach węgla, stalowe narzędzia, nie? I się wszyscy dziwią, nie, skąd oni znali stal, nie? I ta stal w ogóle miała takie właściwości no, które nie można uzyskać nawet przy obecnym składzie powietrza, dlatego że wiadomo, że Ziemia uległa jakimś tam zmianom klimatycznym dość ostrym. I między innymi właśnie stal, która była przez Hetytów wyrabiana. Wiadomo, że Hetyci toczyli wojnę z Egiptem. Potem państwo hetyckie zniknęło na rzecz, wiadomo, Asyrii. Asyria potem podbiła Babilon. Babilon podbił Grecję. Grecję podbił Rzym. No i mamy teraz obecnie taki w sumie schyłkowy Rzym, nie? Czyli mamy państwa tak zwane narodowe, tak? Mamy państwa narodowe i na siłę próbują nam zrobić kolejny Rzym tutaj, nie? I oczywiście że nawet Europa, mit Europy, nie, czyli Zeus zapłodnia Europę w formie byka, nie, i no, taka troszeczkę inna historyjka na temat, wiesz, Jezusa i Marii, tylko że wcześniejsza, nie, jest tutaj jak najbardziej uskuteczniana, nie, i ludzie sobie nie zdają sprawy, że ktoś tutaj chce nam New World Order, to jest po prostu tylko próba stworzenia kolejnego cesarstwa w oparciu o jakieś tam znowu
dokładnie, izmy, tylko że globalnego,
kolejne izmy, nie?
Bo nawet Rzym miał swoje granice, a tutaj nie ma w ogóle, nie miałby w ogóle
dokładnie,
granic,
tutaj cała Ziemia byłaby totalna po prostu, no bo słuchaj, zaufaj jednemu człowiekowi w kwestii całego świata. A jak ten człowiek jest, jak wielu królów w średniowieczu, debilem, i pociągany za sznurki przez mądrzejszy od siebie, to nie wiadomo w sumie, za kim ta cała władza, kto ma to w ręku, nie? Można powiedzieć, że niektórzy tutaj, wiesz, teorie spiskowe snują, że tu że Żydzi, a tu banki, a to, wiesz, a to iluminaci, nie? A ktoś tam inny, nie? Oczywiście są spiski, oczywiście są po prostu ludzie, którzy ciągle dążą do jakiegoś niesamowitego niesamowitej dominacji. Zwróćcie uwagę, że pokłosie tej dominacji na przykład rzymskiej tutaj to jest Polska, nie? To mamy tutaj ciągłe parcie na wschód, chcemy ciągle podbijać tych niekatolików, nie? Czyli chrześcijan obrządku wschodniego. No i między innymi właśnie Wołyń tak. Te sprawy to jest takie pokłosie tych walk religijnych, czyli kozactwo najpierw uciekło do Rosji, nie? A myśmy się dali Ukraińcom tak we znaki, że do dzisiaj nas nie cierpią, nie? No i w sumie słusznie, bo nie każdy chce być katolikiem.
No ostatnio to wręcz żądają od nas pewnych regionów.
Tak, no wiesz, no, to, że żądają. My też możemy żądać sobie Lwowa, nie? Ale to znaczy, że mamy po prostu, wiesz, ciągle patrzeć w tył, znaczy, nie? I no, na takiej zasadzie oni też mają pamięć jakąś tam historyczną i próbują to jakoś odgrzebać. Tylko problem polega na tym, że no trudno, no, porządek jałtański ustalił to i teraz dziękujmy Stalinowi, że mamy ziemie zachodnie, nie? Ziemie zachodnie, które wróciły do macierzy.
No dokładnie, no. Ja też uważam, że my za bardzo patrzymy w tył, zajmujemy się historią, że musimy jeszcze to zrobić, tamto zrobić, zamiast zajmować się rozwojem.
Dokładnie, zamiast po prostu wyszkolić odpowiednią kadrę i odpowiednią armię, teraz jest problem, nie, bo nawet pan jakiś tam były komunista, ten Koziej cały, generał, stwierdził, że to jest niepotrzebne w ogóle tworzenie takiej gwardii narodowej na wzór amerykański, nie, że to są weekendowi żołnierze, nie. A ja mówię, no fajnie, nie? No bo każdy komuch nie chce, żeby po prostu zwykli obywatele byli chociażby wyszkoleni, nie? Najważniejsi są te durnie, co są teraz obecnie na ich usługach i te durnie bronią establishmentu i bronią rządu, ich dup, nie? I w razie czego używają to w czasie stanu wojennego. Na przykład taka Gwardia Narodowa może się im zbuntować, nie? Zwyczajnie w świecie. Tak jak wiele razy było tak, że armie, które uznawały, że rząd jest skorumpowany, stawały po stronie ludu, tak jak w Rzymie bywało i dokładnie i oni bardzo tego nie chcą. I zwróćcie uwagę, jaki jest opór nawet tych starych po prostu wyjadaczy wojskowych z komuny, którzy zupełnie nie mają ochoty na takie eksperymenty, bo wiedzą, że to zagrozi w razie czego ich pozycji w przyszłości, nie? I może zagrozić, nie?
No oczywiście, że tak. No bo jak
ja bym się specjalnie nie przejmował im dalej
uzbrojonej naród i
tak, zbrojenia, tak, jak najbardziej broń dla każdego normalnego, przestrzegająca prawa, praworządnego obywatela. Nie broń, posiadanie broni jako prawo, tylko jedyne prawo to do odebrania jakiemuś delikwentowi broni za coś. Za jakieś przestępstwo, nie? Natomiast tak, obywatel powinien mieć.
Tak, wtedy tak, ale posiadać każdy powinien. Znaczy, może nie powinien, ale mieć dostęp wolny, dokładnie, że idziesz do sklepu, kupujesz to, co chcesz.
Bo dlatego, że jak może ktoś, jakiś wałek na górze, powiedzieć ci, że obrona twojego życia nie leży w twojej gestii? To jest śmiechu warte. Ale to prawo tak wygląda. To znaczy prawo teoretycznie mówi, że masz prawo do obrony koniecznej. Tak? Obrona konieczna. To jest takie, kurwa, jakieś takie... Nie do tego, żeby zabić skurwiela, który chce ci zgwałcić żonę i wiesz, wynieść pół domu, tylko do obrony. Czyli tak, że jak widzisz gościa, który spieprza po prostu z twoim sejfem na plecach, to ty już nie masz go prawa zabić, bo to już jest przekroczenie obrony konieczne, rozumiesz? To jest komuna. No wiesz,
tak,
ale...
Ty możesz się tylko wierzyć, jak cię mordują.
Wiesz, co wierzą,
tak?
Komuniści? Wiesz, co wierzą komuniści? Oni wierzą, że jak ty jesteś bogaty, a złodziej ci kradnie, to nie jest kradzież. To nie jest przekazanie,
to jest
redystrybucja dóbr. No, on redystrybuje. No to jak możesz człowieka, który chce redystrybucji dóbr nie zabić, nie? No jesteś, wiesz, złym człowiekiem, trzeba cię skazać. I mniej więcej tak to wygląda u nas. No, to jest oczywiście taka sama mentalność. No, dawaj.
Jedziesz. No dokładnie, ja się w pełni z tym zgadzam.
Jedziesz z tematem. No to mówiliśmy o rydwanach. No jak jeszcze? No kurde, no pojazdów jest masa. Czy to kwestia lotnicza, czy to kwestia terenowa, wiadomo, jest ich masa, od poduszkowców przez zwykłe jeepy, Willisy, Hammery i przeróżne maści transportery opancerzone, no, czy nawet takie specjalne, specjalistyczne pojazdy do tego, że nawet jak mina pod tobą wybuchnie, to nic ci się nie stanie, bo pojazd jest w kształcie klina na dole. I praktycznie to możesz stracić co najwyżej oś, którą bardzo szybko możesz wymienić, natomiast załoga w środku jest chroniona z uwagi na kształt, nie? Takiego pojazdu, nie? To są...
No tak, ja słyszałem na przykład, nie wiem na ile to jest prawda, ale że na przykład Polacy w Iraku mocno rosomaki właśnie ulepszali, że nie zginęło ich aż tylu, ile mogło zginąć, tak, gdyby zostawili
z rosomakami, ale wiem, pojazdy. Że na przykład stare te BRD-y, którymi jeździli i tak dalej, tak, to były na takiej zasadzie usprawiane, że brałeś sobie worek z piaskiem, po prostu wsiadałeś na worku z piaskiem, a ze starych Hammerów zdemontowane płyty balistyczne nie przemontowywano i dospawywano do BRD-ów, czy tego typu podobnych jednostek, na przykład chociażby opancerzenie sobie jakiegoś tam, wiesz, tarpana, który jest po prostu zwykłą blachą, nie? Zwyczajnie w świecie, nie? I zapakowanie takiej płyty gdzieś tam z boku nie zawsze mogło uratować tyłek, nie? Nie chodziło na pewno o jakieś tam duże AED, czyli takie jakieś improwizowane ładunki wybuchowe dużej mocy, które robi się na bazie najczęściej jakichś pocisków artyleryjskich gdzieś zakopowanych gdzieś na drodze czy przy drodze, ale już to było coś lepszego niż po prostu nieposiadanie niczego, a z reguły właśnie jest tak, że no teraz Rosomak jest bardzo dobrze, jest dobrze chwalony za tą służbę i myślę, że no Polacy akurat tutaj nie mają się czego wstydzić, nie? Na pewno są o wiele lepsze niż amerykańskie Hammery, chociaż siedząc ostatnio w takim amerykańskim Hammerze klasy 5 czy 6 zobaczyłem ja, jak ciężkie są drzwi, to jest naprawdę płyta, która ma szerokość mniej więcej męskiej dłoni, nie? To jest taki pancerz, nie?
To jest
klasa o kilka klas wyższą niż to, co obecnie posiada polska armia. Potem już mamy kupić takie, a wiadomo, to wszystko kosztuje, to wszystko.
Ale no właśnie powiedz mi, czy Humvee i Hammer to jest tak naprawdę to samo, czy to są dwa różne typy pojazdów?
To jest Hammer, nie? Tylko kwestia, że jest tak zwana wersja wersja dla wojska i wersja dla cywila, która nie jest opancerzona, bo nie musi, nie? To i tak niesamowity ma silnik, w zależności od silnika nie żre tak dużo paliwa, że ja nie wiem, czy to jest opłacalne kupowanie takich właśnie jednostek, które i tak w razie dużego ładunku, choćby nie wiem jak był dobrze opancerzony, to i tak lecą w powietrze jak zapałki, nie? Z rozwartego pudełka i taki na przykład rosomak przy tym to jest po prostu, po pierwsze nie musisz się przede wszystkim wystawiać, nie? W takim rosomaku jest zdalnie sterowana wieżyczka kalibru niepomne, ale sterowana elektronicznie z wewnątrz, nikt nie musi się wystawiać tak jak w przypadku Hammera, że masz wieżyczkę z okalającą tylko blachą z przodu, nie? I ewentualnie 50 na górze lub jakiś inny karabinek, który wiesz, pluje, nie? Tam masz działko Bushmaster i ono działa po prostu na zasadzie zdalnej, nie? I często chroni załogę, nie? I masz o wiele lepszy, to jest na pewno lepszy niż Hammer, jakikolwiek Hammer, który wymyślony, nie? No, dobrze.
Jasne. A powiedz mi, bo na przykład, no wiadomo, jak pojazdy bojowe, to one muszą być opancerzone, czy... Stosuje się w ogóle jeszcze pancerze reaktywne, czy jest to, że tak powiem, już jakiś przeżytek?
A pancerze aktywne się dalej stosuje i są one bardzo popularne, natomiast teraz coraz bardziej myśli się o pancerzach aktywnych na zasadzie wystrzeliwania małych ładunków w kierunku na przykład lecącego pocisku RPG, nie? Czyli krótko mówiąc jest rodzaj skanera, który wykrywa lecący pocisk i kiedy głowica kumulacyjna chce uderzyć już w pancerz z takiej rodzaju takiej ramy, która jest wzdłuż całego pojazdu. Wyskakuje malutki pocisk, odpala w kierunku z bardzo dużą prędkością. Taki pocisk odpala ładunek i ładunek eksploduje, nie uderzając w pancerz. A więc praktycznie jest rozbrojony i traci swój impet, nie? Także nie przebije pancerza. Nie?
No tak.
Poza tym coś takiego jak uderzenie w pancerz takiego, takiego kumulacyjnego pocisku, nawet małego kalibru, nie? Bo to są pociski nadkalibrowe, nie? Czyli są większe niż lufa, nie? Masz sytuację taką, że, że kiedy uderza coś takiego w nawet ciężko pancerzony pojazd, kiedy się to przebije, to w środku jest masakra, bo ciśnienie się zwiększa do kilkudziesięciu barów, uszy ci pękają i praktycznie staje ci serce i jesteś, człowiek jest rozmazany po prostu po tak zwanym zuwy na to, że on ma, człowiek ma niższe ciśnienie, to jest zgniatany i rozmazany po całym pojeździe. Nie? Tak to wygląda mniej więcej.
Aha, czyli po prostu pojazd jedzie dalej, tak? Tylko że już nie ma kto
dokładnie,
nim kierować.
Dokładnie, no. tam już nie ma nikogo, nie? Tam już nie ma żywej duszy, nie? Jeśli ktoś wyjdzie, to
no ja myślę, że
to ma wielkie szczęście, że wyszedł. Chociaż z tego co wiem, no w kilku na przykład czołgów Abrams kilkadziesiąt RBG było odpalonych i żaden nie przebił takiego czołgu. Także co przez ileś tam to te czołgi będą jeszcze używane do 2000 chyba 60 czy 80 jakoś. Strasznie długo będą jeszcze jeździć, naprawdę to ciężko trafić. To naprawdę ciężko trafić i trudno to zniszczyć. No chyba, że mamy jakąś haubicę gdzieś tam kierowaną, nie? Albo pociski typowo przeciwczołgowe puszczane z samolotów, nie? Typowo dla takich celów. Zresztą taki pocisk z reguły nie uderza, pamiętajmy, on nie uderza w bok, gdzie pancerz jest najcięższy, tylko uderza z góry, gdzie pancerz jest najbardziej narażony.
Najmniejszy.
Tak, dokładnie. No, tak to wygląda mniej więcej, nie?
No, w najbliższej przeszłości myślę, że pancerz reaktywny może polegać po prostu na promieniach lasera, tak? Bo nie wiem, czy wiesz, że już się planuje na przykład montaż laserów na pokładach F-35, mm-hmm, tak. Czyli póki co chyba na najlepszej generacji myśliwców, tak, wielozadaniowych. Tylko że na razie to wiadomo, to ma zwalczać rakiety i tak dalej, ale kto wie, może kiedyś laser będzie używany do pojazdów lądowych, tak?
Przypuszczam, że to coraz bardziej idzie w tym kierunku, że strzał z takiego lasera, w ogóle obecnie z działa magnetycznego, szynowego jest podobnoż tak tani, że muszę tylko robić takie działa. Jest niesamowity zasięg takiego działa. Są najczęściej działa morskie, gdzieś tam używane na krążownikach, na niszczycielach. I obecnie tylko załadowanie, mając zwykły generator wysokiego napięcia, jesteś w stanie załadować takie działo i wystrzelić tam. To jest kilka dolarów strzał kosztuje, nie? Z czegoś takiego, nie? Bo to nawet nie musi być. To jest no zwykły, tak, zwykły kawałek taki. Taki, jak to się mówi, pocisk praktycznie jest zwykłym kawałkiem stali, który poruszając się w bardzo szybko zmiennym polu magnetycznym dostaje takiego przyspieszenia i takiego kopa, że to ma zasięg kilkuset kilometrów nawet, nie? A dokładność jest tam z rzędu dosłownie metrów, nie? Także można naprawdę...
No nawet były kiedyś plany, tylko nie wiem, czy one doszły do skutku, żeby zbudować karabin magnetyczny właśnie na tej zasadzie.
Zresztą na przykład nie wiem, czy słyszałeś o czymś takim, jak oglądałeś film Obcy, tam jest coś takiego, jak Hicks pokazuje Ripley swojego ulubionego przyjaciela M41A, to jest strzelba, rifle, nie? Tak mówią strzelba, ale karabin pulsacyjny M41A z bezłuskową amunicją. Słyszałeś o czymś takim? No to jest amunicja, która nie poszła.
Niestety obcego nie oglądałem, nie? Jeszcze to przede mną, ale o takich w ogóle kombinacjach.
Tak, jest coś takiego jak karabin z na amunicję bezłuskową. Przekrój może być nawet prostokątny takiego pocisku. On nie musi mieć rotacji wokół własnej osi, dlatego że już sam kształt utrzymuje go przy... Taki pocisk jest po prostu rodzajem takiego kartridża, który przy zapłonie spala cały kartridż i wyrzuca pocisk, który jest zatopiony jakby w środku, nie? Więc całość jakby tego naboju, czyli tej łuski, zostaje spalona. Tam nie ma czegoś takiego jak wyrzut łuski. Przez to jest szybkostrzelność większa, prędkość i tak dalej. No tam jest kilka innych takich rzeczy, nie? W każdym razie prowadzono na ten temat taką dość zakrojony na szeroką skalę technologiczne eksperymenty i to coś takiego dało się zrobić i podobnoż niektóre armie chciały to wprowadzać. Na razie to jest tylko, czytałem, że to jest bardzo niepopularne. Nie, jednak już coś takiego.
Tak, bo podobno między innymi mocniej zanieczyszcza broń, że są większe problemy.
Znaczy przy tak, tam są takie właśnie
z konserwacją,
oczywiście, nie? Zresztą to, co można powiedzieć na temat właśnie karabinku kałasznikowa, to jest, że jest, pomimo, że nie trzeba go aż tak specjalnie konserwować, to on zawsze będzie strzelał. A na przykład firma Stoner, która specjalny proch opracowała do M16, w Wietnamie niestety często M16 zawodziło tylko dlatego, że ta amunicja była troszeczkę miała inne właściwości, się nagar zbierał i często dochodziło do zacinek. A wiadomo, to jest dżungla plus zapiaszczenie i pierwsze co robiłeś, to wstawałeś i nieważne czy myłeś zęby, czy się kąpałeś, czy miałeś iść do kibla, to pierwszą rzeczą, którą robiłeś, to było przeczyszczenie M16, dlatego że miały one bardzo duże tendencje do tego, żeby się zacinać na polu walki, nie? Czego nie miał niestety Kałasznikow, znaczy niestety lub niestety, nie? Nie wiem...
No tak, no jedni go chwalą, drudzy go ganią, bo na przykład specnaz bardzo sobie chwali Kałasznikowa,
tak.
Na przykład jednym z ćwiczeniem specnazu to jest robienie pompek na zatrzasku magazynka, czyli opierają karabin tylko magazynkiem o ziemię i robią pompki.
Tak. Specnaz ma kilka fajnych patentów. Na przykład wymiana magazynka i przeładowanie nie zmieniając rąk, ustawienia rąk, czyli krótko mówiąc trzymasz, są takie techniki, które pozwalają ci trzymać jednocześnie broń, jednocześnie zwalniasz magazynek, wymieniasz go i od spodu urobisz taki rodzaj dźwigni i przeładowujesz sobie go na zasadzie nieodrywania w ogóle od wzroku, od przyrządów celowniczych. Jest to bardzo szybka technika i widziałem to kilka razy, jak to ludzie robią. Albo na przykład kwestia, jak szybko rozbroić kałasznikowa za pomocą kopniaka, a zasadniczo dwóch. Krótko mówiąc, najpierw kopiesz w podstawie magazynka, gdzie kałasznikow ma zapinkę, czyli wypinasz magazynek, a drugim kopniakiem przeładowujesz facetowi suwadło, kopiąc go właśnie w suwadło i w ten sposób nabój wypada. Dwa bardzo szybkie ruchy, które sprawiają że jesteś bezbronny, nie? Dlatego najlepiej wtedy jeszcze mieć bagnet na końcu. Bo choćby nie wiem co, po prostu bagnet to jest bardzo archaiczna broń, ale na przykład Brytyjczycy w Iraku, kiedy mieli problemy gdzieś tam w Basrze i tak dalej, to było tak, że jak już skończyła się amunicja, to poszli normalnie na bagnety i powiem ci, że dali sobie radę, nie? A brytyjskie bagnety na L80 to bardzo toporny sprzęt, wierz mi, miałem coś takiego w ręce. To jest taki bagnet, przez którego strzelasz. Zakładasz to na lufę i przez całą rękojeść jest po prostu kowa, tylko strzelasz z bagnetu jakby. No, także no, fajny wynalazek i bardzo ciężko się to zdejmuje. Szczególnie jak postrzelasz sobie i metal się zaczyna po prostu, wiesz, rozszerzać, nie? To jest praktycznie nie do zdjęcia.
To
jest taki rodzaj dzidy, czyli dzidy nie są używane. No, teoretycznie nie, ale w praktyce są używane, bo to są tylko karabiny z bagnetami.
No dokładnie.
No, także dobrze, ja będę się rozłączał. W każdym razie chyba za dużo pogadałem trochę na ten temat, ale w razie czego będę słuchał.
Nie, no dobrze, właśnie uratowałeś audycję, bo się okazuje, że ja tu pewnych rzeczy nie wiedziałem i się wyedukowałem.
Wszyscy się uczymy, nie? No oczywiście. Dobra, no to do widzenia wszystkim. Cześć, Fureku. Hej.
Cześć. Dzięki jeszcze raz. Tak, to był Yamcito. Wcześniej był Zenon. I co tu jeszcze można powiedzieć? Właściwie miałem zaplanowane pewne pytania, na które chyba właściwie każdy był w stanie jakoś udzielić odpowiedzi. Myślę, że w dzisiejszych czasach dostęp do broni jest nieodzowny i dzisiaj tak naprawdę, no jeżeli nie masz broni, no to jesteś totalnie bezbronny. No ja na przykład, tak, osobom niepełnosprawnym raczej nikt broni do ręki nie da, a paralizatorem, no jedną, dwie osoby może załatwisz, ale nie więcej. No chyba, że gdzieś może nielegalnie sobie kiedyś nabędę. Co drogą ciekawe, tak? Ktoś mi wchodzi do domu, a tu niewidomy z karabinem, prawda? No, ciekawe zjawisko swoją drogą. Niemniej ja uważam, że jakkolwiek taki człowiek jak Grzegorz Braun może trochę bredzi według niektórych, tak uważam, że strzelnica powinna być zdecydowanie odwiedzana częściej niż jakikolwiek bar w Polsce. Można to uznać za pewnego rodzaju oszołomstwo, można to uznać za może też przewrażliwienie, ale no niestety bezpieczny naród to uzbrojony naród i chyba nie ma co do tego wątpliwości. A skoro nie ma wątpliwości, to myślę, że będę się żegnał. Dzięki bardzo słuchaczom za dzwonienie, za Zenonowi i Yamcito. Myślę, że sporo powiedzieli, czego myślę, że nawet ja bym nie powiedział, zwłaszcza odnośnie i nazewnictwa i no po prostu widać, że chłopaki sporo wiedzą na ten temat i może by warto kiedyś jeszcze jedną taką audycję zrobić albo cykl audycji o broni po prostu i omawiać, no, czy każdy rodzaj broni, to nie wiem, czy by się dało, ale po prostu no, na pewno szerzej poruszyć temat, no bo ja też myślę, że w najbliższym czasie jednak rozwijając się technologicznie będziemy też rozwijać broń. To nawet ciekawe, że przykład rozwiniętej cywilizacji, co prawda wymyślonej jak Star Trek, znaczy może nie całej cywilizacji, ale różnych cywilizacji, w tym ludzkiej, która osiągnęła pewien stopień rozwoju, który pozwalał może nie żyć już tak... Znaczy to skupić się na pracy, na wychowywaniu dzieciaków, tak? Nie, ludzie nie mieli chęci posiadania zbyt wielu rzeczy, ponieważ no, mieli już taką technologię, która wiele z tych rzeczy była im w stanie zapewnić. Mimo to rozwijali broń i rozwinęli też broń, która mogła ich zabić i po prostu obezwładnić. No także zobaczymy, jak to dalej będzie, ale no to prawda, myślę, że jeszcze długo będziemy wiele wynalazków mieli po prostu z przemysłu wojskowego lub też wojskowo-kosmicznego, jak NASA na przykład, tak? Bo no myślę, że nikt nie ma wątpliwości, że NASA to nie jest tylko instytucja naukowa, ale także mocno wojskowa. No ale dobrze, wejdziemy w temat już taki mocno spiskowy, więc myślę, że to nie jest jednak celem tej audycji. Dzięki jeszcze raz słuchaczom za wszystkie jakieś wskazówki techniczne i za dzwonienie. No i trzymajcie się, myślę, że będziemy już kończyć. Postaram się za 2 tygodnie już regularnie po prostu nadać kolejną audycję. Myślę, że będzie ona o książkach, bo bardzo też może z takiej tematyki militarnej warto by przejść do takiej tematyki już nie tylko jakichś tematów niebezpiecznych, bo i transhumanizm, i broń to są tematy i ciekawe, i w pewien sposób niebezpieczne, tak? W tym sensie, że poruszają trudną tematykę, która może być też jest ważna do rozważenia i do tego, że jest to jednak aspekt naszego rozwoju, tak? Nas jako rasy ziemian. Także trzymajcie się. Myślę, że tak jak powiedziałem, za dwa tygodnie, jeżeli się coś zmieni, to postaram się już tym razem dać znać, żeby nie było czegoś takiego, że nagle jest cisza i nic, nikt nie wie. Ale myślę, że porozmawiam sobie o książkach. Jak książki się rozwinęły? No i czy ludzie, w którą stronę na przykład ludzie bardziej pójdą, nie? Czy bardziej faktycznie sięgną po książkę, bo jak wiemy, w Polsce odczynnik, znaczy odczynnik to jest złe słowo, ale wskaźnik przeczytanych książek jest po prostu podobno tragiczny i naprawdę jest niewiele tego czytania, więcej wgapiamy się w telewizory albo w Facebooka. Moim zdaniem Facebook czy w ogóle internet to jednak jeszcze jest czytanie, ale faktem jest, że w książce zawsze będzie więcej miejsca na omówienie pewnych zagadnień niż na niejednym blogu internetowym, chociaż mogę się mylić. I warto też ten temat poruszyć, tak? Jak to może pójść, w którą stronę? No i pytanie, czy książki kiedyś w ogóle zostaną zastąpione przez jakąś lepszą formę, chociażby może film, chociaż film z założenia ma być też dość krótki, tak? Więc książka daje więcej czasu na przemyślenie różnych rzeczy. No ale nie chcę rozpoczynać już tego tematu, ponieważ audycja się przeciągnie, więc po prostu zostawię to już na kolejną audycję za dwa tygodnie. Was proszę o propozycje tematów. Może sami chcielibyście poprowadzić jakiś temat. Ja nie jestem wszechwiedzący, zresztą nikt nie jest. Jak powiedział Janci, to uczymy się całe życie, a moja babcia zawsze dodaje, że i tak głupi umieramy, więc warto zapraszać ludzi, którzy więcej w tym przypadku ode mnie, czy w ogóle od nas. Także jeżeli chcielibyście poprowadzić jakiś temat, dajcie znać, lub czy chcielibyście, żebym ja poprowadził audycję na jakiś temat, to również dajcie znać. Mojego Skype'a już niektórzy znają, możecie śmiało go przekazywać innym ludziom z społeczności Nocnego Radia. A mam nadzieję, że za dwa tygodnie to już się zaloguje do Nocnego Radia, jak to powinno po prostu być zrobione. Dzięki jeszcze raz, trzymajcie się i do usłyszenia za dwa tygodnie. So